Tu Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat: przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja pana ministra Piotra Ćwika, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze, proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu naszego dzisiejszego spotkania.
Bardzo dziękuję ojcu i bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj trochę opowiedzieć na temat działalności tego gremium ekspercko-doradczego, które konsultuje wiele ważnych dla pana prezydenta inicjatyw i działań. Narodowa Rada Rozwoju, która działa przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak działała w pierwszej kadencji prezydenta i zakończyła swoją działalność wraz z końcem pierwszej kadencji, tak samo działa obecnie. Ja mam ten wielki zaszczyt i przyjemność być osobą, która realizowała te prace związane z powoływaniem przez pana prezydenta kolejnych rad działających w ramach Narodowej Rady Rozwoju, zapraszając ekspertów, fachowców z wielu różnych dziedzin, o których zaraz powiem. I mam ten zaszczyt i przyjemność także za pracę Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie odpowiadać. Jeśli chodzi o samą działalność Narodowej Rady Rozwoju, członkowie spotykają się na posiedzeniach roboczych, podczas których oczywiście wypracowują rekomendacje, wypracowują swoje propozycje, dzielą się swoimi opiniami eksperckimi w ważnych zakresach albo w tych, które zadaje pan prezydent Radzie do przeanalizowania, albo tych, które fachowcy zrzeszeni w Narodowej Radzie Rozwoju wnoszą, ale też członkowie Narodowej Rady Rozwoju, poszczególnych rad, pracują nad projektami ustaw albo też zmianami w projektach ustaw, które później pan prezydent wnosi do legislacji na poziom parlamentu. Tak to było w pierwszej kadencji parlamentu, kiedy wniesione zostały prezydenckie inicjatywy, na przykład w zakresie zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Była też zmiana w ustawie o weteranach. Chodziło tam o inny, korzystniejszy dla weteranów sposób liczenia okresu uczestnictwa w misjach poza granicami kraju. Ustawa solaryjna, która zakazywała korzystania z solariów osobom do 18 roku życia. Wydawałoby się, że to taki dość trywialny i prosty przykład i prosta kwestia, ale bardzo pozytywnie przyjęta w prasie branżowej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Poważniejsze też projekty ustaw, które były realizowane w poprzedniej kadencji i przygotowywane, na przykład ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej. Wracając do Narodowej Rady Rozwoju tej kadencji, to mamy w sumie 9 rad, które działają. Pierwszą, która została powołana w grudniu 2020 roku, to Rada do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Potem kolejne jest to Rada do Spraw Ochrony Zdrowia, do Spraw Samorządu Terytorialnego. Wyjątkowa liczna rada, w której mamy aż 34 osoby, które w niej zasiadają. I to jest bardzo cenne, że są to przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu, czyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast, a także marszałkowie województw. Rada do Spraw Społecznych, fachowcy, którzy tym zakresem się zajmują, Rada do Spraw Środowiska, Energii, Zasobów Naturalnych, Rada do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Jest też grupa młodych ludzi, którzy spotykają się w formule Rady do Spraw Młodzieży, Rada do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. W sumie duże gremium osób i tak jak to mówiłem w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, zawsze kiedy staram się przedstawiać informacje o pracujących przy panu prezydencie ekspertach i tym zapleczu, podkreślam to, co bardzo ważne. Wszyscy członkowie rady pracują społecznie. Czasem pojawiają się takie złośliwe komentarze, że pan prezydent zrzesza już wokół siebie 200 doradców, którym płaci ogromne wynagrodzenia. To całkowicie mija się z prawdą, dlatego że wszystkie te osoby pracują dla Rzeczypospolitej i prezydenta Rzeczypospolitej, poświęcają swój własny czas i przyjeżdżają na spotkania, posiedzenia rad, bądź też łączą się z nami online'owo, też korzystając z tej formuły, a my zwyczajowo wszystkich uczestników, tak jak to mówiłem, częstujemy kawą, herbatą i symbolicznym ciastkiem. W sumie, gdyby tak podać trochę danych statystycznych, to w 2021 roku, czyli wtedy, kiedy te rady jeszcze powstawały, tych posiedzeń odbyło się 35, ale już w roku 2022 72, w 2023 74, a w tym roku odbyło się już 15 posiedzeń. Tak jak powiedziałem, zakresy tematyczne, które Państwu przedstawiłem, w tych tematach poruszają się poszczególne rady. Oczywiście pan prezydent ma ten przywilej, że może korzystać z przygotowanych rekomendacji, ale też może oczywiście mieć swoje wnioski, którymi będzie się kierował. Jeśli chodzi o podjęte w tym roku działania, które udało się, w tej kadencji działania, które udało się zrealizować, konkretne działania legislacyjne, to myślę, że wymieniłbym tutaj takie trzy przykłady. Zupełnie niedawno pan prezydent wniósł do parlamentu projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważny projekt dla osób, które oczekują takiego realnego, wymiernego wsparcia w swoim codziennym funkcjonowaniu poprzez przydzielenie asystenta osobistego, który będzie tą osobą się opiekował, czyli ta osoba będzie zaopiekowana. W projekcie prezydenckim przewidziany jest zakres od 40 do 200 godzin miesięcznie takiej opieki. Byłoby to też formą wsparcia dla całych rodzin. Projekt ten został wydyskutowany na poziomie Rady do Spraw Społecznych, był konsultowany z Ministerstwem Rodziny, ale także ze środowiskami osób z niepełnosprawnością i wniesiony do parlamentu zupełnie niedawno przez pana prezydenta. Wcześniej pan prezydent złożył także do parlamentu przyjętą już ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, nazywana umownie Centrami Zdrowia 75+. Ta ustawa jest taką odpowiedzią na trwający, dziejący się proces starzenia się społeczeństwa. Te osoby, które przekraczają wiek 75 roku życia, będą kompleksowo zaopiekowane, jeśli chodzi o wsparcie medyczne, opiekę geriatryczną, ale też takie poprowadzenie przez tego lekarza geriatrę, który będzie mógł skoordynować chociażby kwestię przyjmowania leków. Różni lekarze zapisują różne leki. Ważne, żeby ktoś popatrzył na to całościowo i ocenił i mógł skoordynować te właśnie działania. Wspominałem też o takiej zmianie w ustawie o drogach publicznych, która była bardzo oczekiwana i potrzebna zdaniem samorządowców. Samorządowcy taki projekt wnieśli, przygotowali, oczywiście przy udziale Biura Prawa i Ustroju działającego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Z uwagi na to, że samorządy otrzymywały znaczące środki za poprzedniego jeszcze rządu, mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane, jako wsparcie na realizację inicjatyw związanych z remontami dróg, czyli z tym dostosowaniem poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników i tych, którzy poruszają się pojazdami, i tych, którzy poruszają się w ruchu pieszym. Ale czasem się tak zdarzało, że na tych drogach najniższej klasy, czyli na drogach gminnych, czasem też powiatowych, stan własności okazywało się, że był nieuregulowany i to było przeszkodą do tego, żeby takowe wsparcie ze środków zewnętrznych w formie dofinansowania otrzymać. Ta zmiana została wprowadzona, zaproponowana przez pana prezydenta, przeprocedowana w parlamencie. Ustawa została przez pana prezydenta podpisana, no i została wdrożona i jest już realizowana. Samorządowcy takowe wnioski mogą składać po wcześniejszym podjęciu działań, jeśli chodzi o uregulowanie stanu prawnego tychże dróg. Jeśli chodzi o tematykę, którymi zajmują się rady, to tak gdyby powiedzieć o tym, co w ostatnich tygodniach. Rada do Spraw Ochrony Zdrowia zajmowała się ostatnio tematem leczenia niepłodności. To jest pochodna tej zapowiedzi pana prezydenta, która ma zmierzać do przygotowania prezydenckiego projektu, który będzie stwarzał przestrzeń dla osób, które starają się o dziecko i chcą leczyć niepłodność i skutecznie o to potomstwo się starać, nie przy pomocy metody in vitro. Czyli to jest ten projekt, który będzie skierowany do wszystkich osób, które nie uznają metody in vitro jako tej propozycji do posiadania potomstwa. Ale także temat, który poruszała Rada do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Mówiliśmy o wyzwaniach polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w roku 2024 w kontekście tych zapowiedzi, które płyną ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najbliższym czasie, czyli w przyszłym tygodniu we wtorek, jeśli dobrze pamiętam, zwołane jest posiedzenie Rady do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, kolejne już w tym roku, na które zaprosiliśmy przedstawicieli, minister edukacji i panią wiceminister, która odpowiada za kwestie związane ze zmianami w programach nauczania, w podstawie programowej. Bardzo chcielibyśmy, żeby eksperci ze strony ministerialnej pojawili się i porozmawiali, podyskutowali z naszymi ekspertami, których Rada zaproponuje w tych obszarach przedmiotów humanistycznych, historii, przedmiotów ścisłych i wychowania. I bardzo liczę na to, że strona rządowa na tym posiedzeniu się pojawi, chociaż muszę powiedzieć, że również z tymi zaproszeniami też bywa i czasem są one odwoływane w ostatniej chwili. Znaczy w pierwszym momencie potwierdzane, a potem okazuje się, że nie mamy przedstawiciela rządu na posiedzeniu danej Rady. Oczywiście rady nie mają żadnej mocy sprawczej. Rady zajmują się tylko i wyłącznie przygotowywaniem rekomendacji dla pana prezydenta. Rady zajmują się ewentualnie przygotowaniem projektów ustaw. I tu można powiedzieć, że pewna moc sprawcza jest, jeśli ustawa, projekt jest kontynuowany, składany do parlamentu przez pana prezydenta, a potem jeszcze kończy się pozytywną legislacją. Ale też rady zrzeszają osoby z różnych środowisk. Jakby tak popatrzeć przekrojowo, to naprawdę solidne zaplecze eksperckie, które funkcjonuje w kancelarii prezydenta i jest na co dzień obecne. Można śledzić też, i do tego zachęcam, pracę Narodowej Rady Rozwoju. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany przybliżeniem tej pracy, na stronie internetowej prezydent.pl jest taka zakładka Narodowa Rada Rozwoju i tam informacje na ten temat jak najbardziej można pozyskać. Myślę, że takim tytułem wstępu z mojej strony, jeśli chodzi o taki zakres tematyczny i to, jaka jest geneza powstania, jeśli można tak powiedzieć, Narodowej Rady Rozwoju, rad działających przy prezydencie i tym, czym te rady się zajmują. Oczywiście, jeśli w dalszej części ojciec pozwoli, to jeszcze bym powiedział kilka słów na temat Rady Dialogu Społecznego, ale to jest zupełnie osobny temat, więc na razie może tyle na temat Narodowej Rady.
Przy jednej kwestii chciałbym się zatrzymać jeszcze, panie ministrze, także w kontekście pierwszej części naszego spotkania. W obszarze wychowania, o którym pan wspomniał, że zostanie także i ta kwestia podjęta, jeżeli strona rządowa stawi się na wtorkowym spotkaniu, to kwestia obecności religii w polskiej szkole. Mamy bardzo niepokojące sygnały docierające do społeczeństwa, że te lekcje religii mają być rugowane, że ma zostać zmniejszona na początku liczba lekcji religii do jednej godziny, docelowo chęć wyrugowania lekcji religii z polskiej szkoły i pozycjonowanie tych lekcji religii czy też etyki na pierwszej albo ostatniej godzinie z celowym także zabiegiem jakby zdyskredytowania lekcji religii, bo według planów Ministerstwa Edukacji nie będą się oceny z etyki i religii liczyły do średniej nauczania.
No to mamy taki obraz tego, co było zapowiadane przez dawną, jak to nazywała się, demokratyczną opozycję, obecnie większość rządzącą, jeśli chodzi o obszar światopoglądowy, bardzo mocne eksponowanie tych treści i polaryzowanie postaw I to jest chyba cel takiego działania, ale jednocześnie też bardzo mocny przekaz płynie z tych głosów, który zapowiada taką już programową walkę z wiarą, programową walkę z Kościołem. Pamiętajmy jednak, że pewne kwestie uregulowane są zapisami konkordatowymi i jeśli by miały być podjęte działania związane z usuwaniem religii ze szkół, no to nie jest to na dzisiaj możliwe. Oczywiście to jest takie trochę straszenie, które się pojawia, dlatego że też rozmawialiśmy chwilę o tym w pierwszej części z ojcem, chociażby kwestia finansowania szkół katolickich, tak, w całym systemie oświaty, których całkiem sporo funkcjonuje i po roku 90. dziękować Bogu, te szkoły powstały i funkcjonują w różnych miejscach w Polsce i bardzo dobrze sobie radzą. Wręcz można powiedzieć, że jest pewien renesans, jeśli chodzi o szkoły katolickie i zainteresowanie rodziców tym, żeby swoje dzieci do szkół katolickich wysyłać. Jeśli słyszymy takie głosy, że oto nie będziemy finansować szkół katolickich z budżetu państwa, no to oczywiście to jest niezgodne z ani z prawem, ani z prawdą, bo każdy ma prawo do tego, aby w ramach obowiązujących przepisów prawa po spełnieniu pewnych wymagań założyć szkołę. Zakładają te szkoły prywatne stowarzyszenia, które działają i jest ich bardzo wiele i zakładają je osoby fizyczne i zakładają je także osoby kościelne i są organami prowadzącymi takie szkoły i mają całkowite prawo do tego, żeby w ramach tych szkół realizować swoją misję wychowania i edukacji, realizując ją w tym nurcie, który jest związany z nauką Kościoła, z nauką społeczną Kościoła i z Ewangelią i tak się to dzieje, a więc te zapowiedzi oczywiście są bardzo niebezpieczne i daleko idące. Temu się na pewno trzeba przyglądać i to obserwować. Wykazać też pewną czujność. Zobaczymy, czy na poziom parlamentu zostaną wniesione jakiekolwiek rozwiązania w tej kwestii, czy też w jakiś inny sposób będą działania podejmowane. I na pewno mogę też zapewnić, że z poziomu ekspertów działających na zapleczu pana prezydenta będziemy się tej kwestii bardzo mocno przyglądać właśnie w ramach Rady do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. Znakomite grono fachowców i ekspertów, którzy w tej Radzie zasiadają pod przewodnictwem pana profesora Andrzeja Waśko, doradcy pana prezydenta, pracuje ta Rada.
Panie ministrze, 100 dni rządu już niebawem, bardzo wiele obietnic padało w kampanii wyborczej. Dzisiaj z przykrością musimy stwierdzić, że zostały zrealizowane te właśnie światopoglądowe, które bezpośrednio uderzają w chrześcijański system wartości.
Tak, jako wyłuskane z tych 100 konkretów, które były proponowane, czy wręcz deklarowane, że zostaną zrealizowane, bo gdyby odszukać wystąpienia chociażby pana premiera Tuska z czasów jeszcze trwającej kampanii wyborczej, to było powiedziane, że jak za dotknięciem różdżki pewne rzeczy zostaną zrealizowane, pewne rzeczy się wydarzą. No, pierwszą taką, która się przypomina jako sztandarowe zapewnienie, to było podniesienie kwoty wolnej od podatku, tak? Poprzednia koalicja rządząca takie działania zrealizowała. Wydawałoby się, że dość prosty schemat do powtórzenia, jednak się nie dzieje. Natomiast rzeczywiście wyciągnięte zostały bardzo wyraziste kwestie światopoglądowe. No, po to chyba, żeby dalej dzielić społeczeństwo, ale też po to, żeby uderzać w Kościół katolicki, po to, żeby uderzać w wiarę i w tych ludzi, którzy się deklarują jako ludzie wierzący. Poza tym teatrem politycznym, który się dzieje, jest związany z pracą komisji śledczych i taką propozycją, którą na co dzień można w mediach zobaczyć, to rzeczywiście te sprawy światopoglądowe bardzo mocno eksponowane i pokazywane przez obecną koalicję rządzącą. A tu się okazuje, że Polacy zaczynają się zastanawiać i pytać, a co z obietnicami i konkretami, które zostały zapisane jako te, które będą realizowane? No, na razie mamy tylko wycofywanie się z pewnych rzeczy, które do tej pory zostały wprowadzone, jak choćby zerowa stawka VAT na żywność, która przestanie obowiązywać z dniem 1 kwietnia i wróci 5% VAT na żywność.
Mamy także bardzo niepokojącą sytuację, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. Przyszłość polskiego rolnictwa to związane jest także z polityką prowadzoną przez Unię Europejską, tak zwanym zielonym, ideologicznym ładem. Rolnicy, którzy de facto na ulicach walczą nie tylko o swoje gospodarstwa, ale walczą o nasze bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich Polek i Polaków.
Ten temat był już przedmiotem posiedzenia Rady do Spraw Rolnictwa działającej przy prezydencie. Pan prezydent sam osobiście spotkał się kilka tygodni temu z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych i rozmawiał także o tych problemach, które wszyscy obserwujemy. I to jest bardzo szeroki i ważny temat, dlatego że prezydent też powiedział, rolnicy mają rację. Rolnicy protestują i przyznaje im rację. Trzeba szukać takich rozwiązań, które skutecznie ochronią polskie rolnictwo, ale trzeba na to popatrzeć też szerzej. Ochronią rolnictwo w Europie, bo protestują też rolnicy z trochę może innych pobudek niż polscy, bo polscy rolnicy między innymi podejmują kwestię żywności, która dociera do nas z Ukrainy, tak? Ale podnoszone są kwestie dopłat, podnoszone są kwestie związane właśnie z wdrożeniem, z programem Zielonego Ładu, czyli ugorowania. Tak naprawdę nie słyszymy na razie żadnych konkretów, pomimo tego, że gdzieś pobrzmiewają głosy, że z tego Zielonego Ładu to Unia Europejska się będzie wycofywać. To nie ma na razie konkretów. To wczorajsze spotkanie pana ministra rolnictwa, które odbyło się w Jasionce z rolnikami, też nie posunęło sprawy do przodu, bo przecież minister rolnictwa się zobowiązał do tego, że przedstawi premierowi te kwestie, które premier zna, więc to jest trochę dreptanie w miejscu. Dzisiejsze protesty, czyli już po raz kolejny rolnicy wyszli na drogi, aby przypomnieć o tym, co jest ważne dla nas wszystkich, dlatego że w całej tej trudnej i złożonej sytuacji międzynarodowej, zagrożenia wojennego, które jest po naszej wschodniej stronie granicy, niepewnych łańcuchów dostaw, bo popatrzmy, co się stało w COVID-zie, jak wiele łańcuchów dostaw zostało zerwanych, jeśli chodzi o dostawy do Europy różnych produkcji, nie mówię tu o produkcji rolnej tylko. Europa musi wyżywić się sama. Polska musi wyżywić się sama, dlatego też rolnictwo musi być traktowane jako strategiczna gałąź polskiej gospodarki, szerzej można powiedzieć polskiego przemysłu. Ostatnio przeczytałem gdzieś taką informację, że Francja przygotowuje taki właśnie projekt ustawy, który będzie miał podnieść rolnictwo do takiego poziomu jak bezpieczeństwo Francji. Rolnictwo francuskie ma być tak mocno postawione na piedestale. Czyli jakby trochę zaczynają iść po rozum do głowy politycy w Europie Zachodniej, zastanawiając się, że jednak pomysły ugorowania, ograniczenia produkcji rolnej, mówimy o tym, że będziemy też ograniczać ilość dwutlenku węgla, podczas gdy Europa, z tego co mówią fachowcy, produkuje chyba 7% w skali świata dwutlenku węgla na dzisiaj. Słyszymy o tym, że rolnictwo bardzo się rozwija, na przykład na kontynencie południowoamerykańskim i tam tworzone są wręcz całe farmy, które żywność będą produkować, a jednocześnie miałoby to być ograniczone produkcja w Polsce. Trzeba wypracować dobre rozwiązania, które wesprą polskie rolnictwo, jeśli mówimy z poziomu interesu polskiego rolnika. Do tego, żeby tak się stało, potrzebne są konkretne rozwiązania po stronie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ale potrzebny jest też stanowczy głos wnoszący to do debaty na poziomie Komisji Europejskiej. To jest, wydaje się, kierunek, który rząd powinien zrealizować. Kiedy obecna opozycja, obecnie rządzący byli w opozycji, to wskazywali jako winowajców rząd. Teraz mówią, że sprawa jest po stronie Unii Europejskiej i dobrze, ale niech ten temat zaniosą do Unii Europejskiej, niech przedstawią wyraziste stanowisko w sprawie obrony polskiego rolnictwa.
Do tego premier Donald Tusk w kampanii wyborczej zapewniał społeczeństwo, że wszystkie trudne sprawy na linii Polska-Unia Europejska on jest gotów rozwiązać i załatwić.
No właśnie jakoś się to też do tej pory nie dzieje. Co prawda mamy tutaj wizyty kolejnych polityków, którzy reprezentują Parlament Europejski bądź Komisję Europejską i przyjeżdżają, mówiąc, że dobrze, że w końcu w Polsce przywracana jest demokracja i praworządność. No ale wiemy, że to wynika z prostego faktu. To są politycy z tej samej partii politycznej, z której wywodzą się nasi europarlamentarzyści i z którą związany jest też pan premier Donald Tusk i ta strona sceny politycznej. No więc trudno, żeby partnerzy w polityce na poziomie europejskim nie wspierali się na poziomie krajowym. I nawet gdybyśmy powiedzieli, że to jest normalne, to jednak trzeba ponad doraźną politykę wyjść w sprawach zasadniczych i najważniejszych. Tak jak to robi i mówi pan prezydent, chociażby w obszarze bezpieczeństwa. Kluczowy temat bezpieczeństwa Polski, kontynuowania tych kontraktów na zbrojenie armii, które zostały rozpoczęte, poszukiwania kolejnych dobrych kontraktów po to, abyśmy mogli zabezpieczyć bezpieczeństwo Polski i Polaków w tych obszarach zasadniczych, takich także jak przyszłość polskiego rolnictwa, trzeba wyjść ponad interes doraźny i poszukać takich rozwiązań, które skutecznie ochronią polskie rolnictwo.
Jeżeli mowa o bezpieczeństwie, panie ministrze, szczególny czas, 25-lecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i wizyta pana prezydenta w tym czasie razem z panem premierem u prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Tak, ta wizyta, śledziliśmy ją z zainteresowaniem w ubiegłym tygodniu, zapowiadana i zrealizowana, wydaje się z wielkim sukcesem, jeśli chodzi o tą wizytę zagraniczną pana prezydenta. Pan prezydent, spotykając się z Radą Bezpieczeństwa Narodowego przed rozpoczęciem tej wizyty, tuż przed wylotem, mówił o tym, z jakim przesłaniem jedzie do prezydenta Bidena. Powiedział wyraźnie, jadę i będę proponował, ale też będę to realizował przez kolejne tygodnie i miesiące, propozycję podniesienia składki członkowskiej do 3%. Ta propozycja wzbudziła pewną konsternację wśród niektórych polskich polityków, chociaż słyszałem wypowiedź na przykład byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że to dobry kierunek i dobra propozycja. Słyszymy na dzisiaj głosy wielu czołowych polityków zachodnich, którzy mówią, że rzeczywiście w tym kierunku trzeba pójść. Więc pan prezydent, oprócz tego, że to była wizyta kurtuazyjna, potwierdzająca to strategiczne partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych, bo oprócz tego, że jesteśmy członkami Paktu Północnoatlantyckiego, to bardzo nam zależy na tym, aby to strategiczne partnerstwo zostało utrzymane i aby obecność Amerykanów w Europie została utrzymana, bo to jest gwarancja bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy. Pan prezydent realizował także inne punkty swojego programu. Między innymi był obecny w elektrowni jądrowej, która tej nowoczesnej, która funkcjonuje w jednej z elektrowni na terenie Stanów Zjednoczonych, w takiej samej technologii wybudowanej jak ta, która ma powstać w Polsce i mamy nadzieję, że to się będzie działo. Czyli oprócz tego, że chcemy ze Stanami Zjednoczonymi partycypować i realizować kontrakty zbrojeniowe, to chcemy też realizować kontrakty gospodarcze, bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest gwarancja najnowszych technologii, które możemy zaciągać do Polski i które możemy mieć tu u siebie. No i ten komponent związany z bezpieczeństwem, pan prezydent był obecny na pokazie śmigłowców Apache, które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zostało zresztą potwierdzone i zapowiedziane 96 takich śmigłowców i czołgi, które zostały zakontraktowane, które także na wyposażeniu polskiej armii się pojawią. Także ta wizyta rezonowała bardzo mocno i pokazywała taki wymiar jedności klasy politycznej i na tym prezydentowi bardzo zależy. Ja nawet używam takiego określenia, mówiąc, że prezydent jest takim patronem tej jedności, której tak bardzo jest na dzisiaj mało w świecie polityki polskiej. Jedności całej klasy politycznej w obszarze bezpieczeństwa, czyli tego, co jest fundamentalne i zasadnicze dla naszej przyszłości. Dobrze, że w tym obszarze mówimy jednym i wspólnym głosem, dobrze, żeby to się też utrzymało i było realizowane w kolejnych miesiącach.
Panie ministrze, jak wyglądają relacje pana prezydenta z obecną ekipą rządzącą? Poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy to środowisko, z którego pan prezydent się wywodzi. Od 13 grudnia mamy, w cudzysłowie to powiem, nową jakość na scenie politycznej w Polsce.
No mamy tą nową jakość, która czasem wywołuje konsternację, dlatego że obecna koalicja rządząca ma całkowite prawo do tego, aby wnosić na poziom parlamentu projekty ustaw, aby je procedować, kierować następnie do Senatu, a potem ewentualnie popierać bądź nie poprawki zgłoszone przez Senat, a następnie kierować do prezydenta do podpisu. To prezydent w swoim wystąpieniu 13 grudnia po zaprzysiężeniu rządu powiedział, mówiąc także o tym, że jest gotowy do rozmów i drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte dla każdego z ministrów, który chce przyjść i rozmawiać z prezydentem o rozwiązaniach, które mają być proponowane. To nie znaczyło, że pan prezydent powiedział tak, zgadzam się na wszystko, ale powiedział, że może być partnerem w rozmowie i w dyskusji, bo tak postrzega swoją rolę i misję jako prezydenta. Czasem mamy takie próby obchodzenia pana prezydenta, podejmowania jakichś uchwał, które mają tylko i wyłącznie wymiar intencyjny, jakby zapowiadają pewne działania. Tak się na przykład stało, jeśli chodzi o wyłączenie sygnału TVP i przejęcie mediów publicznych. Mamy bardzo dziwną sytuację, jeśli chodzi o prokuraturę krajową i nagle po kilku tygodniach urzędowania pan minister sprawiedliwości, pomimo tego, że wcześniej respektował prokuratora krajowego, który realizował swoją misję, nagle uświadomił sobie, że on to jednak nie jest tym prokuratorem i powoła kogo innego na stanowisko prokuratora krajowego. Tu pan prezydent nie zmienia zdania w tej sprawie i trwa dalej w tym, że formalnie prokuratorem krajowym dalej jest pan prokurator Barski. Mamy też te dziwne zapowiedzi dotyczące przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. No i w wielu drobniejszych sprawach także słyszymy, dlatego że...
Ambasadorowie jeszcze.
Ambasadorowie, tak, to jest też temat, który, jak to nawet ojciec zauważył w poprzedniej naszej części rozmowy, że pan prezydent nie zdążył do kraju wrócić, a tu już narracja pojawiła się taka, że pan minister odwołuje 50 ambasadorów, pomimo tego, że to jest... Bez prezydenta nie można ani powołać, ani odwołać. Oczywiście jest kontrasygnata do tego. Potrzebna premiera, jest potrzebna zgoda ministra spraw zagranicznych, to wszystko prawda, ale bez prezydenta nie da się tego zrobić. I jeśli do wspólnego worka, mówiąc kolokwialnie, nagle wrzuca się 50 ambasadorów, to jest połowa stanu prawie, który jest, jeśli chodzi o polskie placówki dyplomatyczne, to nie jest dobra praktyka do tego, żeby budować w warunkach kohabitacji wzajemne relacje, tak aby działać w interesie Polski. Bo ja rozumiem, że realia są takie. Mamy ten obóz lewicowo-liberalny, który na dzisiaj jest przy władzy i mamy prezydenta, który ma korzenie wywodzące się z prawicy i prezydent nie zmienił swoich poglądów i ich nie zmieni, dlatego że szedł do wyborów ze swoim konkretnym programem, także tym światopoglądowym i trudno teraz wymuszać na prezydencie, czy łamać mu sumienie, mówiąc, panie prezydencie, my tutaj przegłosowaliśmy, jesteśmy nową większością, proszę nam tu podpisywać te projekty. Na pewno tak nie będzie. Ale jeśli przeprocedowane zostaną dobre i korzystne rozwiązania, to prezydent nie stawiał tamy takim tematom, jak chociażby kwestie związane z rozwiązaniem tego patu, który się tworzy powoli chociażby wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tylko porozmawiajmy na ten temat. Nie ma rozmowy. Jest jakieś proponowanie działań, które miałyby być zakulisowo realizowane przy wprowadzaniu też takiego języka nowomowy. Zresztą on się zaczął jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu, bo słyszeliśmy o neokaresie, o neotrybunale konstytucyjnym. Zupełnie dziwne postawy też osób, które z jednej strony mówią, że to jest ten neo-KRS, a z drugiej strony wchodzą jako nowi przedstawiciele parlamentu i w tym neo-KRS-ie zasiadają. To rozumiem, że teraz co? Część tych członków KRS-u to są neo-KRS-y, a pozostali, którzy wchodzą, to są ci, którzy przez większość obecną rządzącą zostali tam skierowani zgodnie z jakąś inną procedurą, dokładnie taką samą, jaka obowiązywała, bo nie zmieniło się nic w ustawie o powoływaniu członków KRS-u.
A do tego podobna sytuacja z praworządnością, panie ministrze. Za rządów Zjednoczonej Prawicy praworządności nie było, przyszedł rząd sejmowej większości i praworządność wróciła.
No właśnie, to się stało jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rzeczywiście, że nagle się okazuje, że mamy praworządność. Ja myślę, że gdyby jedną z tych rzeczy, o których rozmawiamy, poprzedni rząd wprowadził w taki właśnie sposób, jak obecna koalicja rządząca, to mielibyśmy potężny krzyk larum w całej Europie, a może i szerzej, tak? Że oto łamane są standardy praworządności i demokracji w Polsce, a teraz nagle się okazuje, że można obchodzić obowiązujące przepisy prawa, można obchodzić prezydenta, można wyłączyć sygnał telewizji, radia bez jakiejkolwiek podstawy prawnej dokonać zmian i to jakoś uchodzi.
I pytanie, co z konstytucją? Często posłowie stukali egzemplarzami konstytucji w swoje miejsca w parlamencie, z chęcią obwieszali się koszulkami z napisem konstytucja, a dzisiaj co, tę konstytucję po prostu łamią?
A dzisiaj tą konstytucję po prostu łamią, to prawda, tak rzeczywiście jest. Pojawiła się też taka inicjatywa, o którą kiedyś prezydent był pytany, czy nie warto byłoby usiąść i porozmawiać na temat może jakichś zmian, które by zostały wprowadzone, jeśli chodzi o zmiany w konstytucji. Prezydent powiedział, proszę bardzo, proszę przyjść, przedstawić, porozmawiamy. Ja mam też swoich prawników, sam jestem prawnikiem. Prezydent jest rzeczywiście doktorem prawa, może na ten temat całkiem śmiało rozmawiać i analizować stosowne zapisy. Jedynym politykiem po prawej stronie, który na ten temat chciał z prezydentem spotkać się i porozmawiać, był pan marszałek Krzysztof Bosak, który rzeczywiście był w Pałacu Prezydenckim na takiej rozmowie.
Rada Dialogu Społecznego.
Jeśli mogę na temat Rady Dialogu Społecznego, bo historycznie patrząc, Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną i została powołana przez pana prezydenta w październiku 2015 roku, czyli wtedy, kiedy prezydent rozpoczął swoją pierwszą kadencję. I w skład Rady Dialogu Społecznego wchodzą pracodawcy, pracownicy, czyli strona związkowa i przedstawiciele rządu. I tak ta Rada Dialogu Społecznego przez kolejne lata funkcjonuje. Prezydent jest symbolicznie patronem Rady Dialogu Społecznego i Dialogu Społecznego w Polsce. Rada spotyka się na swoich posiedzeniach i raz do roku odbywała się zgodnie z taką dobrze odbieraną praktyką jedna Rada Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. I akurat po wyborach mamy taką sytuację, że przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejęła strona rządowa i jednocześnie trzeba było dokonać powołań nowych ministrów, którzy zostali zaprzysiężeni jako przedstawiciele strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego. No i tutaj też, może w błahej sprawie, ale była taka próba obejścia pana prezydenta. Pan prezydent zdecydował się, żeby zaprosić nowych ministrów i wręczyć im powołania do Rady Dialogu Społecznego. Wiem, bo sam się tym zajmowałem i widziałem odpowiedzi, które od poszczególnych ministrów przychodziły z sekretariatu w formie mailowej z podziękowaniem za to, że pan prezydent ustalił termin. Nawet niektórzy ministrowie dopytywali poprzez swoje sekretariaty, gdzie będzie można zaparkować samochód na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, jak przyjadą na to wydarzenie. I na dzień przed nagle wszyscy odwołali swoją wizytę w Pałacu Prezydenckim. Otrzymaliśmy takie pismo od szefa kancelarii pana premiera, że może pan prezydent wysłałby te akty powołania pocztą do kancelarii premiera, tak żeby można było je przekazać ministrom. No więc pan prezydent zaproponował drugi termin tego spotkania, taki, który okazał się już lepszą propozycją. Nie wszyscy, ale większość ministrów dotarła i te powołania zostały odebrane. Trzy chyba dalej oczekują na te osoby, które się nie pojawiły. No i Rada Dialogu Społecznego realizuje swoje zadania. Bardzo jesteśmy ciekawi tego, jak to będzie się ten dialog na poziomie Rady Dialogu Społecznego dalej toczył, bo myślę, że dobrym obszarem do tego, żeby wnieść pod obrady Rady Dialogu Społecznego jest chociażby obecny protest rolników, tak? Można na ten temat, właśnie po to jest ta Rada Dialogu, żeby prowadzić dialog i rozmawiać.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Wątków i spraw bardzo wiele, ale chciałbym także słuchaczy Radia Maryja zaprosić do współtworzenia naszego spotkania. Przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja jest z nami pan minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Dziewięć minut po 22:00, odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mój Tadeusz z Dąbrowy Górniczej. Ja takie mam krótkie tylko pytanie odnośnie tego ułaskawienia. Jakie dokumenty dostał pan Kamiński, te pierwsze ułaskawienie takie prawidłowe? I dlaczego sąd teraz w grudniu no, odważył się w ogóle podjąć tą sprawę i ukarać Mariusza Kamińskiego i pana Wójcika? To taką sprawę ma.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Powracamy, panie ministrze, do także bulwersującej opinię publiczną sytuacji aresztowania pana ministra Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim i całej sprawy dotyczącej naruszenia prerogatywy prezydenta, jakim jest prawo łaski. Bardzo proszę.
Pan prezydent cały czas stoi w tej sprawie na tym samym stanowisku, że ułaskawienie, które go dokonał w 2015 roku, było skuteczne. No, pomimo tego sądy przeprowadziły swoje procedury do końca i rzeczywiście w wyniku tych wszystkich działań, które się działy łącznie z zatrzymaniem panów ministrów, zostali zatrzymani i uwięzieni. Pan prezydent na podstawie innej procedury zastosował prawo łaski, tak aby jakby dopełnić tego ułaskawienia, pomimo tego, że nie było już takiej potrzeby, no bo uważamy, że ono było skuteczne i ważne. A sytuacja jeszcze bardziej się zapętliła z uwagi na to, że odwołania, które wpłynęły od tego skazania i skierowane zostały do Sądu Najwyższego, jedno pan marszałek jakoś skutecznie doręczył do Izby chyba Ubezpieczeń i Spraw Społecznych, jeśli dobrze pamiętam nazwę, proszę mi wybaczyć, ale nie jestem prawnikiem. A sprawa pana ministra Wąsika trafiła do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czyli tam, gdzie miała trafić. A więc tak naprawdę mamy dwa różne orzecznictwa, które wyszły z poziomu Sądu Najwyższego. No i pan marszałek znalazł się trochę w sytuacji patowej. Zaprzysiężył nowego posła na miejsce pana posła Mariusza Kamińskiego, kierując się tym postanowieniem jednej z izb, natomiast pozostał wakat na mandacie poselskim pana posła Macieja Wąsika. Rzeczywiście sytuacja jest przedziwna i tutaj konstytucjonaliści, nawet ci, którzy nie sympatyzowali ani z prezydentem, ani z poprzednią władzą, wypowiadają się jednoznacznie, że nie tak ta sprawa powinna zostać załatwiona. Po prostu zostały złamane prerogatywy prezydenckie, ta, która jest związana z ułaskawieniem. I tyle na ten temat mogę powiedzieć. Zapewne, gdyby tu usiadła na moim miejscu pani minister Małgorzata Paprocka, prawnik pana prezydenta, bardziej fachowym językiem by to przedstawiła. Ja takim bardziej, bym powiedział, ludzkim głosem mówię, bo ten prawniczy jest bardzo zagmatwany.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Szczęść Boże, Krystyna z Małopolski. Ja chcę się zapytać tylko, czy naród polski jest zdolny mieć własne państwo i Bóg zapłać?
Dziękuję pani Krystyno, pozdrawiam serdecznie. To myślę w kontekście tych różnego rodzaju zagrożeń suwerenności i działań podejmowanych na arenie międzynarodowej, ale także z niepokojem patrzymy na te niektóre działania podejmowane przez obecny rząd. Bardzo proszę, panie ministrze.
No, to jest pytanie, nad którym można by było debatować pewnie niejedną godzinę i prowadzić dyskusję, czy naród polski jest zdolny mieć własne państwo. Oczywiście bardzo chcemy, żeby tak było i tak jest. I prezydent Rzeczypospolitej wszystko, co robi przez cały okres swojej poprzedniej kadencji obecnej, to jest budowanie polskiej państwowości. Ale zderza się to teraz z tą sprawą zasadniczą, czyli wojną cywilizacyjną, która się dzieje. Jaka ma być przyszłość Unii Europejskiej, tak? Czy my jako naród będziemy mieli swoje państwo i będziemy stowarzyszeni w ramach tego układu Unii Europejskiej, tak jak to zostało przez ojców założycieli kiedyś wymyślone w Europie ojczyzn? Czy będziemy w państwie sfederalizowanym, które będzie nazywało się Unią Europejską? Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej teorii Europy ojczyzn, mocnych ojczyzn, które pozostają przy swojej kulturze, tradycji, historii, pamiętają o swojej historii i budują swoją własną państwowość, pozostając suwerennymi państwami, jednocześnie zrzeszając się w tym szerszym tworze, którym jest Unia Europejska, po to, aby mieć mocniejszą siłę oddziaływania w zakresach, na które się te państwa umówiły. Dzisiaj mamy takie wielkie zmaganie i jakby dwie drogi, które są przed nami, dwie perspektywy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na polskiej scenie politycznej są wyznawcy i przedstawiciele obydwu teorii, tych, którzy chcieliby, aby Polska była, żeby naród polski mógł budować swoją państwowość i ją utrzymać, i tych, którzy chcieliby takiego silnego sfederalizowania Unii Europejskiej.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Dariusz z Warszawy. Ja mam takie pytania dotyczące polityki zagranicznej. Być może one się wpisują w to krótkie pytanie pani Krystyny. Po pierwsze, zastanawia mnie, dlaczego pan prezydent dał się w moim pojęciu wmanewrować w podwójną wizytę w Stanach Zjednoczonych, narzuconą według mnie przez administrację pana prezydenta Bidena ze względu na potrzeby bieżącej kampanii wyborczej. Jako przykład podam, że to chyba tam się stało ostatnio modne, bo zdaje się, że administracja zwróciła się też do premiera Netanyahu, żeby ze swoim, powiedzmy, przeciwnikiem politycznym, panem Gantzem, również złożył taką podwójną wizytę i no, w tym wypadku pan premier Netanyahu nie zgodził się na takie rozwiązanie. Drugie pytanie z tym związane. Dlaczego przy okazji tej wizyty nasz prezydent nie spotkał się z byłym prezydentem Trumpem? I myślę, że mimo nacisków strony amerykańskiej to nie byłoby najgorsze rozwiązanie, ponieważ mamy przykłady ze strony obecnej administracji, że w Polsce na przykład pan ambasador Brzeziński w ostentacyjny sposób uczestniczył w konwektyklach wyborczych Platformy Obywatelskiej, no w kampusie bodajże chyba w Olsztynie. Do tego jego konkubina dosyć radośnie sobie poczyna w gabinetach ministerialnych. No, moje takie spostrzeżenie, że pan prezydent nie da rady przekonać do siebie tych kręgów, nazwijmy to progresywnych czy liberalnych, które w Stanach akurat są reprezentowane przez obecną administrację. To tyle, bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Dariuszu, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie ministrze.
Więc jeśli chodzi o pytania przez pana zadane, dlaczego pan prezydent dał się wmanewrować w podwójną wizytę, czyli wizyta prezydenta i premiera u prezydenta Bidena. Myślę, że ta propozycja została złożona przez stronę amerykańską i wszystko jedno, jakie ona miała podłoże, czy to było wydyskutowane gdzieś zakulisowo i ustalone tak, że trzeba jednak, żeby pojechał prezydent i premier, to prezydent bardziej patrzył na to przez pryzmat pokazania jedności w sprawach zasadniczych. A w czym my możemy mówić o tym, że jesteśmy zjednoczeni, jeśli nie w tym, co jest związane z obroną naszej suwerenności i bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Jeśli prezydent największego mocarstwa światowego zaprasza prezydenta i premiera, no to jeszcze w kontekście wydarzenia, które jest związane z 25-leciem obecności w NATO, no trudno zastanawiać się nad tym, czy to zaproszenie przyjąć i realizować, czy za nie podziękować. W najlepiej pojętej wierze i najlepiej pojętym interesie państwa polskiego pan prezydent wziął udział w tym wydarzeniu i odpowiedział na to zaproszenie, jednocześnie bardzo mocno prezentując swoje stanowisko. Dlaczego nie spotkał się z byłym prezydentem Trumpem? No, po pierwsze, nie było takich planów przy tej wizycie pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Program wizyty został ułożony. Nie jest to ostatnia wizyta pana prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. Są plany na wizytę chociażby kwietniową, a potem jest jeszcze wizyta w ONZ-cie, która będzie się działa chyba we wrześniu. Zwyczajowo odbywają się szczyty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent jest gotowy budować dobre relacje z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Proszę pamiętać, że jak rozpoczął swoją prezydenturę, to prezydentem był jeszcze prezydent Barack Obama, z którym prezydent też się spotkał i już wtedy rozmawiał o tym, żeby wojska amerykańskie były obecne w Polsce. Potem miał ten dobry czas współpracy i spotkań i rozmów z prezydentem Trumpem i podobnie podchodzi do prezydenta Bidena. Tutaj trochę w odróżnieniu od tego, co prezentuje strona rządowa, wyraźnie piętnując byłego prezydenta i kierując się w kierunku pana prezydenta Bidena, czyli obecnego prezydenta, to Amerykanie mają prawo do tego, żeby wybrać swojego prezydenta i my nie powinniśmy w to wchodzić. Nawet nie, wydaje się niestosownym, żebyśmy im mówili, jak mają głosować. Tego pan prezydent stara się dotrzymać i w takim duchu odbył tą wizytę i to spotkanie. Zaś co się tyczy realizacji jakichś wizyt, chociażby ambasadora amerykańskiego na spotkaniach politycznych, no nie jest to dobry kierunek oczywiście i na pewno ze strony prezydenta nie byłoby pochwały dla takich działań, ale to lepiej nad takimi faktami roztoczyć milczenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Irena z Zachodu. Ja chcę spytać pana ministra, czy pan prezydent może odwołać rząd pana Tuska, który niszczy ojczyznę i Polaków? Bardzo proszę.
Dziękuję, pozdrawiam pani Irenę, dziękuję za ten głos troski. Proszę bardzo, panie ministrze.
Oczywiście są przewidziane pewne procedury, które w polskim prawie obowiązują i tych procedur i ewentualnych decyzji zawsze będzie trzymał się pan prezydent. Rząd jest wybrany w wyborach demokratycznych, w wyborach, w których Polacy opowiedzieli się w większości za tymi ugrupowaniami, które teraz tworzą koalicję rządzącą. I ten stan trzeba zaakceptować. Tak jest. W tych sprawach, jak powiedziałem, w których można, należy szukać konsensusu. W tych sprawach, w których ten konsensus jest niemożliwy, prezydent pozostanie przy swoim. Niewątpliwie taką kwestią są kwestie światopoglądowe. Tu pan prezydent będzie na pewno bardzo wyrazisty i jednoznaczny.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jan Matusik z Nowego Sącza.
Bardzo proszę, pani Janie.
Ja mam właśnie takie pytanie i zadumienie, czemu te ludzie są takie, za przeproszeniem powiedzieć, głupie, że zagłosowali na Tuska. No i się przejechali raz na nim i jeszcze wdepli w to bagno.
Dziękuję. To oczywiście opinia pana Jana. Pana Jana głos, panie ministrze. No rzeczywiście pewne doświadczenia polityczne, chociażby rządów Platformy Obywatelskiej, dwie kadencje, wydawałoby się, że spowodują to, że Polacy będą potrafili otworzyć oczy i wyciągnąć jakieś wnioski. Po raz kolejny ukazało się jednak, że chyba naszą wadą narodową jednak jest to, że mamy krótką pamięć.
No, ja powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Obecna większość parlamentarna została wybrana w demokratycznych wyborach. tak wybrali Polacy, nasi rodacy, i taki rząd w Polsce powstał na skutek wyborów, które odbyły się w październiku ubiegłego roku. Oczywiście każdy z Polaków, każdy z wyborców, każdy z słuchaczy też ma prawo do swoich osobistych ocen. Ja natomiast uważam, że nawet w tej trudnej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, bardzo złożonej sytuacji naszego zagrożenia bezpieczeństwa, tej trudnej kohabitacji, która się dzieje, pan prezydent podchodzi z wielkim szacunkiem do każdego człowieka, także i do każdego polityka. Chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, żeby prezydent jako polityk, jako osoba publiczna kogokolwiek kiedyś obraził, uczynił mu jakiś afront, ale jednocześnie pozostaje wyrazisty w swoich poglądach i to z całą mocą chcę powtórzyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Pani Bronisława z Łodzi. Ja jestem zaniepokojona i to bardzo, ponieważ jestem osobą starą, schorowaną i o godzinie 3 w nocy zobaczyłam, że ludzie głosują jeszcze na, po prostu głosują. No i oczywiście jedna z pań wyjaśniła mi, że to była złożona młodzież z akademików, płacono im po 500 zł i oni o godzinie 3 jeszcze stali w kolejce do głosowania. Zresztą to potwierdził potem w rozmowie jeden z posłów, że tak faktycznie miało miejsca. Jak można uznać wybory, w których zamyka się po prostu punkty oddawania głosów o pewnej godzinie, a tam młodzież głosowała po prostu w nocy o godzinie 3. Widziałam to na własne oczy. Potem pani wyjaśniła, że to była złożona młodzież studencka.
Tak, to już pani mówiła, pani Bronisławo. Pani Bronisławo, wątek już powtarzamy. Panie ministrze, bardzo proszę, no rzeczywiście w niektórych środowiskach budziły chyba uzasadnione kontrowersje te sytuacje przedłużania się trwających wyborów, tak jak to pani Bronisława mówiła, no chociażby lokal, w którym głosowano do 3 w nocy.
Były takie komisje wyborcze, w których wydłużane były czasy głosowania, zapewne z różnych powodów, gdzieś nie dowieziono kart wyborczych, bądź działy się jakieś inne kwestie nieprzewidziane, które spowodowały czasowe zamknięcie lokalu wyborczego. Natomiast każdy, kto ma prawo głosu, ma ukończone 18 lat, jest polskim obywatelem, miał prawo oddać głos w tych wyborach. I jeśli nawet ta kolejka pojawiła się w jednej czy drugiej komisji, no to trzeba to uznać. Państwo, oczywiście każdy z nas ma prawo do własnej oceny tego, czy to, jak pani mówi, ta młodzież zagłosowała tak czy nie i możemy się nie zgadzać z tym, że zagłosowała. No ale fakty są takie. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale koalicję rządzącą utworzyły inne ugrupowania, więc tutaj trzeba by zastanowić się też nad tym, czemu nie udało się znaleźć koalicjanta do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość dalej mogło rządzić w Polsce.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo?
Ja chciałem, Piotr, województwo podlaskie. Ja w sprawach, chciałem się zapytać bezpieczeństwa Polski, tutaj wizyty pana prezydenta, także i pana premiera w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, że i także wypowiedzi pana prezydenta Macrona, bo pan prezydent Macron powiedział o wysłaniu wojsk na Ukrainę, pewnie jako tam nie do walki, tylko stabilizacyjne albo może zwolnienie z ochrony granic jakiejś części, ale chodzi o to, że Francja nie ma takich silnych sił lądowych i nie jest tak blisko granicy jak Polska i pewnie Polska by miała być, powiedzmy, kolejnym zderzakiem, jeżeli by Ukraina upadła. Więc czy może głos Polski w tych sprawach powinien być odważniejszy, żebyśmy mieli taką klasę polityczną, która także by wyrażała interesy Polski, bo tutaj widać, że pan Macron się kreuje na takiego lidera, gdyż Scholz, no można powiedzieć, jest najsłabszym politykiem niemieckim pewnie obecnie. Francja widzi swoją szansę. To czy polski głos, gdzie my byśmy byli wtedy na tej pierwszej flance, czy nasza klasa polityczna może bardziej jakby reprezentować polski interes, polskie sprawy, nie tylko francuskie? A jeszcze drugie pytanie, skoro Unia tak mówi, że chce federalizować, że federacja, czyli federacja to jak Stany Zjednoczone, jedno państwo, nieważne czy zaatakowali Nowy Jork czy Kalifornię, to są no, federalizacja jeden ten. No to skoro tak, to niech Francja, skoro dysponuje bronią atomową, to jeżeli jest federalizacja, to proszę nam nuclear sharing udostępnić, gdyż tak samo Francja powinna być broniona jak Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Piotrze. Panie ministrze, bardzo proszę.
Oczywiście gwarancją naszego bezpieczeństwa jest to, że jesteśmy w NATO. To jest ten pakt militarny, który daje nam bezpieczeństwo i to 25-lecie naszej obecności ostatnio wspominaliśmy i to był właśnie powód wizyty pana prezydenta u prezydenta Bidena. Myślę, że głos polskiego prezydenta w polskim interesie jest bardzo mocno słyszalny w kontekście wojny na Ukrainie. Pan prezydent, podnosząc kwestię pomocy dla Ukrainy, mówi bardzo mocno o tworzeniu koalicji i zachęcającym, to jest zachęcający głos do tego, aby wspólnie razem działać na rzecz pomocy Ukrainie. Proszę przypomnieć sobie pierwsze dni i tygodnie rozpoczętej na Ukrainie wojny, wtedy kiedy Rosja rozpoczęła już ten pełnoskalowy atak w lutym 2022 roku. Już pomijam to, że pan prezydent tuż przed był obecny w Kijowie i spotykał się z prezydentem Zełenskim. To naprawdę bardzo mocno zaangażowaliśmy się w te działania. Wtedy, kiedy inne kraje europejskie zastanawiały się, co zrobić i być może miały pomysł na wysłanie kamizelek kuloodpornych i hełmów, żeby Ukraińcy mogli się osłonić przed strzałami ze strony Rosjan. To Polska proponowała żeby przekazywać uzbrojenie. Polska dała taki przykład. Polska wspierała Ukrainę i wspiera dalej w tym wymiarze humanitarnym. I to, co robi pan prezydent, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, robi dla Polski i mówi bardzo mocnym głosem w interesie Polski. Pomysł pana prezydenta Macrona, który się pojawił, on oczywiście był rzucony jako luźny głos podczas nieformalnego spotkania, które miało miejsce i nie spotkał się z jakimś pozytywnym odzewem na ten moment ze strony przedstawicieli różnych państw, które były tam obecne. Ale proszę pamiętać, że nie formacje wojskowe, ale inne formacje wspierające Ukrainę, także z Polski, co wiemy, na Ukrainie są bądź były obecne. Przecież 100 fachowców z Polski przebywało przez kilka dobrych tygodni na Ukrainie, rozminowując te tereny, które zostały zaminowane przez Rosjan. To była forma wymiernego wsparcia dodatkowego, które także ze strony Polski popłynęło i Polska pokazała kolejną drogę i kolejną możliwość wspierania Ukrainy. Także głos pana prezydenta jest słyszalny na poziomie Europy i świata. Przy każdej wizycie pana prezydenta, ale także przy wypowiedziach tu w Polsce słyszymy to bardzo mocno, że prezydent pomimo tego, że mówi o tym, że trzeba pomagać Ukrainie, to robi to przez pryzmat interesów Polski. Zaś faktem jest, że nasze bezpieczeństwo zagwarantowane jest poprzez obecność w NATO.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jerzy z Zachodniopomorskiego.
Bardzo proszę, panie Jerzy.
Ja bym miał pytanie do pana ministra, jako wyborca pana prezydenta Dudy. Chciałem się zapytać, kiedy wreszcie pan prezydent podejmie jakieś radykalne działania w odniesieniu do tego bezprawia, które się w tej chwili w kraju dzieje. Są zamiary teraz pewnych działań niezgodnych z prawem w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Podejmują działania niezgodne z prawem, jeśli chodzi o inne jednostki w kraju. I jako wyborca oczekiwam, że pan prezydent podejmie jakieś radykalne działania w obronie tych instytucji. Jest przecież przełożonym Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych i może podjąć jakieś działania, które będą miały na celu obronę na przykład Trybunału Konstytucyjnego czy jakichś innych państwowych instytucji, które są narażone na bezprawne działania ekipy rządzącej. Skoro policja nie podejmuje działań w tej kwestii i stawia się po stronie osób, które działają wbrew prawu, to ja myślę, że pan prezydent jako głowa państwa powinien podjąć jakieś działania fizyczne, nie tylko w kwestii, jeśli chodzi o jakieś tam oświadczenia czy inne sprawy.
Dziękuję, panie Jerzy, panie ministrze.
No to podobne pytanie, które już się pojawiło. Pan prezydent będzie robił wszystko, co może robić w zgodzie z obowiązującym polskim prawem i tak naprawdę proszę się zastanowić, czy chcielibyśmy takiej sytuacji, żeby Polak przeciwko Polakowi stanął na ulicy w Polsce i żeby doszło do jakichś zamieszek, nie wiem, wyprowadzenia wojska na ulicę. Nikt nie chce takiego scenariusza w Polsce. Pamiętajmy o tym, że ten rząd, który obecnie działa, został wybrany w demokratycznych wyborach. Jeszcze raz to powtarzam. Pan prezydent na łamanie konstytucji i prawa się nie zgadza i powtarza to wyraźnie, akcentuje, wysyła stosowne korespondencje i zobaczymy, kiedy przyjdzie opamiętanie po stronie rządzących.
Panie ministrze, wczoraj premier rządu Donald Tusk powiedział, że wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora Adama Glapińskiego, jest gotowy i że zostanie złożony w najbliższych dniach. To byłby pierwszy przypadek po 1989 roku postawienia kogokolwiek przed Trybunałem Stanu.
Ja rozumiem, że można kogoś lubić bądź nie lubić. Pan premier pewnie nie lubi pana prezesa Glapińskiego. Nie wiem, jak sympatie rozkładają się po stronie pana prezesa Glapińskiego, ale trzeba bardzo ostrożnie formułować tego typu propozycje, a potem je realizować. Skomentował to dzisiaj pan prezydent Duda, który powiedział wyraźnie, jakiekolwiek działania związane z postawieniem przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada za bezpieczeństwo finansowe Polski, będzie miało reperkusje na rynkach finansowych i bardzo przed tym przestrzegał, aby zastanowić się, jak daleko może sięgać interes polityczny partii w stosunku do interesu Polski. To była wypowiedź pana prezydenta z dnia dzisiejszego, która była komentarzem do tych propozycji. Trzeba też popatrzeć, w jakiej na dzisiaj jesteśmy kondycji jako państwo. Pamiętajmy, że Narodowy Bank Polski bardzo aktywnie działał w czasie chociażby COVID-u w Polsce, wtedy, kiedy ratowaliśmy miejsca pracy w Polsce i ratowaliśmy polskich przedsiębiorców. Proszę pamiętać o tym, że duże rezerwy złota udało się skupić i one na dzisiaj stanowią twardą walutę, która jest w Polsce zdeponowana i podnosi wartość, naszą wartość gospodarczą, naszą wartość finansową. I prognozy, które były przez pana prezesa Glapińskiego, można lubić bądź nie lubić długie wypowiedzi pana prezesa, ale te prognozy, które mówiły o duszeniu inflacji, one w kolejnych krokach się realizują, więc jakie zarzuty chce postawić obecnie rządząca koalicja prezesowi Glapińskiemu? No rozumiem, że jakieś zarzuty natury politycznej, a nie formalnej, związanej z zakresem merytorycznym jego działań.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Waldemar ze Szczecina. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że posługujemy się już od 8 lat takim, to jest popularne stwierdzenie, że oto Polacy wybrali, czy Polacy nie wybrali, czy Polacy chcą. Otóż proszę Państwa, jeżeli tak będziemy rozumować, to znaczy, że nie ma państwa polskiego. Państwo polskie ma swoich obywateli, którzy mają czynne prawo wyborcze, czyli to oznacza, że wybierają senatorów, radnych oraz posłów i to obywatele polscy wybrali. Nie wszyscy obywatele polscy są narodowości polskiej, więc nie mówmy, że oto Polacy wybrali, czy Polacy nie wybrali, więc my Polacy po prostu mamy taką oto cywilizację, że tworzymy państwo, to jest cywilizacja łacińska i na tym to polega, że my pewne wartości państwowe przedkładamy nad narodowość i nasza cywilizacja łacińska jest inna od przykładowo cywilizacji kozackiej. I tutaj tak należy to rozumować, że my pilnujemy naszej cywilizacji łacińskiej, jesteśmy w we współpracy z Unią Europejską, z innymi państwami Unii Europejskiej i dbamy o to, aby ta Unia Europejska nie stała się związkiem radzieckim państw europejskich, prawda? Więc tu taka myśl musi nam przyświecać. My o to dbamy. Skąd jest nasze problemy z tranzytem i tak dalej? No Unia Europejska miała dbać o samowystarczalność rolniczą, żywieniową rolnictwa, a otworzyła granice na produkty globalnych korporacji z Ameryki Południowej i z Ukrainy, prawda? Więc to jest tego typu rozumowanie. Nie mówmy o to, że Polacy wybrali, czy Polacy nie wybrali. To wybrali obywatele polscy.
Dziękuję, panie Waldemarze, to już powtórka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Myślę, dwa wątki, ważne zauważenia, panie ministrze. To pierwsze, tocząca się wojna cywilizacyjna, wojna kulturowa, to w kontekście przywoływania cywilizacji łacińskiej przez pana Waldemara, gdzie rzeczywiście z wszechmiar próbuje się to, co chrześcijańskie na naszym kontynencie zniszczyć i zdławić. I druga sprawa, powrót do tematyki związanej z rolnictwem. No zupełnie inaczej zachowują się kraje przyfrontowe, kraje tak zwanej Europy Środkowo-Wschodniej, które rzeczywiście doświadczyły w swojej historii niejednokrotnie agresji Rosji. W tej części Europy mamy zrozumienie na zupełnie innym poziomie niż krajów tej tak zwanej Europy Zachodniej.
No, dokładnie tak jest. Pan prezydent w jednym ze swoich wystąpień powiedział kiedyś, że my już zaznaliśmy ruskiego miru i wiemy, na czym on polega i my za niego dziękujemy i chcemy żyć w wolnej Polsce, która jest niepodległa i suwerenna i może sama kształtować swoją państwowość. Mamy tego pełną świadomość, począwszy od kwestii dotyczących zbrojenia się i zwiększenia naszego bezpieczeństwa, ale też tego, co jest związane z zaopiekowaniem polskim rolnictwem, o czym rozmawialiśmy na początku audycji. Polskie rolnictwo bezwzględnie trzeba ochronić i użyć takich instrumentów i narzędzi, które są po stronie Unii Europejskiej, ale muszą być mocno podnoszone przez polski rząd i tam wnoszone, aby rolnicy mogli produkować żywność i aby im się to po prostu opłacało, żeby to przynosiło im dochód, żeby mogli z tego żyć i z tego się utrzymywać. Wojna kulturowa to jest coś, co trwa i nie oszukujmy się. Popatrzmy na to, co się dzieje w świecie, popatrzmy na to, jak bardzo liberalizują się społeczeństwa. I to jest też proces, który trwa w Polsce. Nie widać na dzisiaj jakichś zwiastunów tego, żeby niestety mogło dojść do odwrócenia tego trendu i tej sytuacji, ale no mój Boże, jesteśmy też wszyscy ludźmi wiary i trzeba tak do tego podchodzić. Pan Bóg nad tym wszystkim, ja tak czasem mówię w sprawach, które się jakoś tam trudne dzieją i nad którymi się zastanawiamy i zaczynamy dywagować, co możemy zrobić. No możemy zrobić tyle, ile pozwalają nam nasze możliwości. Możemy nam zrobić tyle, ile pozwala nam prawo. Tak działa też prezydent w ramach prawa, którego obowiązuje. Ale nad tym wszystkim Pan Bóg. Skoro Pan Bóg dopuszcza na nas takie doświadczenia, no to szukajmy w tym jakiejś inspiracji do tego, żeby tym bardziej przeciwdziałać, ale też jednocześnie no, zachować szacunek dla tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, bo myślę, że tym się musimy też legitymować i pokazywać jako ludzie związani z Kościołem.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego Maria z Warszawy, się kłania i witam serdecznie gości w studio. Chciałam powiedzieć, panie ministrze, przede wszystkim, żeby pan pozdrowił pana prezydenta, bo ja no może dlatego, że jestem kobietą, ja to bardzo wszystko bardzo przeżywam i nie mogę powiedzieć, że współczuję panu prezydentowi, ale jednak widząc, śledząc jego no całe te lata, kiedy jest prezydentem i widząc jego rodzinę, widząc jak był wychowany przez rodziców w skromności, widzę, że to jest taka różnica kulturowa, że mnie strasznie boli to, że to jest taka różnica między tymi ludźmi, którzy no są tu premier, prezydent, inaczej zupełnie to wychowanie i to rani bardzo nas i proszę pozdrowić pana prezydenta, bo on jest, to jest taki prawdziwy Polak, jest tak wychowany, że nie jest agresywny, nie jest złośliwy. I mimo, że jest prezydentem, to czasami ci ludzie, którzy są tacy zachłanni i tacy drapieżni, to wykorzystują. Ja bardzo przeżyłam, że pan prezydent gdzieś wyszedł, a w tym czasie ktoś wtargnął do tego w Pałacu Prezydenckiego. Jak można w ogóle takie rzeczy robić? Ja przepraszam, że tak się dziwuję, ale mnie to tak boli, że ja pod koniec życia, bo to już ja już się zbliżam do tego, coś takiego przeżyłam, taką przemoc i podziwiam, że jakoś sobie pan prezydent w tym wszystkim no radzi, bo jest inteligentny, mądry, ale on zupełnie na dwóch przeciwnych krańcach umieszczam te dwie osoby, które rządzą. To jest dla mnie to bardzo bolesne. Proszę go serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że no, żeby jakoś tak jak po ludzku, żeby się trzymał, bo ta druga strona przeraża mnie. Serdeczne
dziękuję pani Mario. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję pani za ten głos. Ja oczywiście przekażę pozdrowienia panu prezydentowi, zresztą każdorazowo, kiedy zdarza mi się być w różnych miejscach i pana prezydenta reprezentować i takie głosy słyszę, a proszę mi wierzyć, że słyszę je bardzo często. Przekazuję panu prezydentowi te pozdrowienia. Czasem też ludzie mówią, proszę powiedzieć panu prezydentowi, że my się za niego modlimy, że o nim pamiętamy w naszych modlitwach. I to też jest bardzo ważne. Rozmawialiśmy o tym w pierwszej części i myślę, że jeśli mogę do państwa z takim apelem się zwrócić, to także i o to proszę. My jako ludzie wiary powinniśmy się też nawzajem wspierać modlitwą. Przy tej życzliwości, która z pani wypowiedzi popłynęła, nie wątpię, że na pewno i pana prezydenta pani swoją modlitwą otoczy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, niepokalana dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam, znaczy mnie jest przykro, że tak się wypowiem, ale ja jako osoba wierząca, praktykująca i traktująca, że otrzymałam od Pana Boga wiarę jako największy dar, muszę niestety powiedzieć inaczej niż pani, która przede mną dzwoniła. Ja głosowałam na pana prezydenta i oczekiwałam, że jako osoba wierząca jego będą konkretne jego działania. A o co mi chodzi? Pan prezydent podpisał ustawę in vitro. Pan prezydent, kiedy były incydenty, no incydenty albo zdarzenia, walki z krzyżem, nie wiem, łamania czy siekierą walenia w krzyż, nie usłyszałam zdecydowanego sprzeciwu i przełożenia tego na konkretne działania. Więc ja jako osoba wierząca czuję się oszukana.
A jak ja pani na imię?
Anna z Katowic.
Pani Anno, zdanie poproszę.
Dobrze. I teraz zastanówmy się, czy nie trzeba się obudzić z tego snu śpiącego królewicza albo śpiącej królewny, skoro ktoś nie liczy się chodzi mi o nowy rząd, mówi się rząd, ale czy to jest rząd, który realizuje cele niemieckie? No obudźmy się z tego snu, bo to nie ten rząd nie działa w świetle prawa i w świetle racjonalnych i takich kulturalnych reguł, jak realizuje pan prezydent. To tyle.
Dziękuję. Pozdrawiam bardzo, proszę, panie ministrze.
Jeśli chodzi o kwestie przez panią poruszone, kwestia podpisania przez pana prezydenta ustawy o in vitro. Pan prezydent, z tego co wiem, długo zastanawiał się nad tym i analizował czy tą ustawę podpisać, czy nie. Przeważyła kwestia, że in vitro na dzisiaj i tak na polskim rynku było dostępne, było metodą odpłatną. Natomiast kwestią, która powinna zostać uregulowana w tych szczegółowych ustaleniach, jest kwestia dotycząca mrożenia zarodków. I to na pewno jest kwestia, do której pan prezydent będzie wracał i będzie w tej sprawie zabierał głos poprzez swoich fachowców i swoich ekspertów. Nie bardzo umiem odpowiedzieć na to pytanie na temat walki z krzyżem, gdzie był wtedy pan prezydent. No, pan prezydent realizował swoje zadania i na pewno nie mógł bezpośrednio w tych sytuacjach. Wszystkich nas to boli jako ludzi wiary i proszę mi wierzyć, że pana prezydenta również. Jeśli widzimy profanację krzyża, jeśli widzimy gdzieś tam ktoś krzyż obcina, jeśli niszczone są pomniki, jeśli wyśmiewany jest święty Jan Paweł II, pomniki oblewane są farbą. Wszystkich to boli i tak samo boli pana prezydenta. Natomiast no, trudno, żeby pan prezydent w jakiś sposób fizycznie na te kwestie reagował. Nie wiem, czy zabierał w tej sprawie głos bezpośrednio. Nie umiem teraz na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba by było prześledzić wystąpienia pana prezydenta, ale chyba wszyscy mają świadomość i wiedzą, do jakich wartości pan prezydent jest przywiązany i co na co dzień sobą reprezentuje.
Dziękuję, panie ministrze. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Teresa
skąd?
Teresa z Łódzkiego.
Witam, pani Tereso.
Kłaniam się, witam ojca i gościa szanownego. Chciałam mam takie pytanie. Czym się kierował pan prezydent, nasz pan prezydent, na którego żeśmy głosowali, ja również głosowałam, udekorując prezydenta Ukrainy Orłem Białego? To jest najwyższe nasze oznaczenie. A jak się teraz zachował w ONZ-cie prezydent Ukrainy? Nas, kresowian, to bardzo boli. Chciałabym wiedzieć, czym się pan prezydent kierował.
Dziękuję, pani Tereso. Bardzo proszę, panie ministrze.
Zwyczajowo w świecie dyplomacji takie gesty odznaczania prezydentów, którzy są gośćmi prezydenta, gospodarza i przyjeżdżają do danego kraju, nie są niczym nadzwyczajnym, więc tak trzeba na to popatrzeć. Oczywiście najwyższe odznaczenie, które prezydentowi Ukrainy wręczył pan prezydent, no, ja rozumiem, że gest pana prezydenta wypływał z tych relacji, które między prezydentami były i są, chociaż nie z taką intensywnością występują, jak to miało miejsce pewnie na początku wojny, ale też podkreśleniem tego, że Polska jest solidarna z Ukrainą w tych ich wysiłkach, które są związane z przeciwstawianiem się Rosjanom. Jakiś dodatkowy asumpt ze strony polskiego państwa, który przez stronę ukraińską na pewno był zauważony. Oczywiście jest ta pewna trudność, która obecnie występuje, kwestia ukraińskiego zboża, która podzieliła Polskę i Ukrainę, ale tutaj prezydent nie odpuszcza i miał na ten temat też swoje zdanie. Jak zachował się pan prezydent Ukrainy, to już każdy z państwa i każdy z nas może jednoznacznie sobie ocenić. Każdy ma wyrobione zdanie na ten temat.
Głos kresowianki, stąd panie ministrze, także myślę, że w tle tej całej sprawy w dalszym ciągu sprawy historyczne także.
Oczywiście nie uregulowana, czy może niedookreślona, niesprecyzowana, nie wyartykułowana jasno po stronie Ukrainy jest sprawa rzezi wołyńskiej i to nas boli jako Polaków, bo uważaliśmy, ale też trudno było mówić, słuchajcie, my wam pomożemy, ale chcielibyśmy, żebyście wy powiedzieli jednoznacznie tak, że tą rzeź wołyńską potępiacie i to było ludobójstwo dokonane na Polakach. Chcielibyśmy tego, żeby tak się stało, ale wymuszanie takiej postawy na stronie ukraińskiej pewnie do niczego by nie prowadziło, dlatego być może że w przyszłości strona ukraińska dojrzeje do takiej deklaracji, która się pojawi, natomiast my pomagamy, bo uważamy, że tak trzeba, bo uważamy, że trzeba rękę do strony ukraińskiej wyciągnąć w tej sytuacji, w której oni są. Oczywiście pamiętając o trudnej historii, która nas dzieli w tym obszarze na pewno i tutaj na pewno oczekiwanie wielu środowisk, które mają swoje korzenie kresowe i głosy krytyczne, które w tej sprawie płyną.
Proszę bardzo, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam księdza prowadzącego oraz gościa dostojnego. Chciałam kilka takich słów powiedzieć, podziękować panu prezydentowi i proszę przekazać na ręce pana prezydenta za pokój i stoicki spokój, który zachował, mimo że tak ma trudną taką pozycję, bo chciałam podkreślić, że jak tam poprzedniczki mówiły, że no po prostu wracając nie mógł, zastał taki stan. No nie chcę tego rozwijać i mieszka obecnie w bloku, a nie mieszka po prostu w pałacu. To jest wielki skandal i chciałam powiedzieć, że ja mu gratuluję. I dziękuję mu, że w ogóle jest. A państwo nie krytykujcie tak po prostu łatwo kogoś, gdzie nie. To jest taka trudna pozycja, żeby pogodzić wszystkich, bo nie trudno jest. Trzeba wszędzie wyważyć i zachować spokój, jedność. I ja za to jeszcze raz panu prezydentowi i całej ekipie, która tam jest, z nim współpracuje, bo to są bardzo mądrzy ludzie. I trzeba dziękować za to takich, którzy mamy. Naprawdę ja jestem podziwu wielka, jak jego samochody ciągle albo się psują, samoloty się psują, to chyba trzeba zrozumieć i mieć troszeczkę w głowie oleju, aby się zastanowić, co się dzieje.
Tak, jak pani na imię?
Mimo, dziękuję bardzo.
A jak pani na imię?
Teresa.
Dziękuję pani Tereso. Bardzo proszę, panie ministrze.
No. Rzeczywiście, jako współpracownik pana prezydenta mogę powiedzieć, że ten pokój i spokój prezydenta czasem zadziwia, dlatego że czasem przychodzi się do pana prezydenta z trudną sprawą i prezydent mówi spokojnie, 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 zastanówmy się nad tym. I zaczyna się rozmowa i poszukiwanie jakiegoś rozwiązania. Oczywiście trochę mówię o tych kulisach codziennych relacji, ale proszę mi wierzyć, że praca pana prezydenta nie polega tylko na tym, że podpisze parę dokumentów bądź wystąpi z jednym wystąpieniem medialnym i przyjdzie do mediów ze swoim przekazem. To jest naprawdę bardzo trudna, odpowiedzialna, jeśli ma się tego świadomość, jak wielki ciężar się na sobie dźwiga, a jestem przekonany, że pan prezydent go ma, ciężka, trudna i odpowiedzialna, codzienna praca i ciągłe koncentrowanie się na kolejnych sprawach. Czasem podziwiam prezydenta, który potrafi w ramach tych swoich spotkań gabinetowych przechodzić przez kolejne spotkania, rozmawiając o tematach prawnych, za chwilę militarnych, za chwilę ktoś przychodzi z kwestiami dotyczącymi polityki fiskalnej, a potem następnej i prezydent tak ze wszystkimi tymi osobami prowadzi rozmowy, zachowując spokój. To jest, myślę, tak jest prezydent ukształtowany i to chyba jest też bardzo ważne, że nie traci ducha mimo wszystko i zachowuje spokój w każdej sytuacji.
Panie ministrze, ważny także wątek to ogromne zaangażowanie i aktywność pana prezydenta reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej.
Tak, jeśli mogę na ten temat jeszcze parę słów powiedzieć, to rzeczywiście pan prezydent realizuje konsekwentnie te swoje zadania. Realizował je w pierwszej kadencji trochę z innym nastawieniem. Potem przyszedł moment covidowy i w ogóle nie realizowało się polityki zagranicznej, poza tym, że można się było połączyć i porozmawiać online'owo, a potem przyszła wojna na Ukrainie i zdynamizowała bardzo wizyty zagraniczne. Jak rozmawiam z osobami, które pracują u pana prezydenta dłużej, pracowały już w pierwszej kadencji, to dawniej taką wizytę zagraniczną przygotowywało się parę miesięcy. Teraz przygotowuje się czasem kilka dni. Tak było też chociażby z tą bardzo trudną wizytą pana prezydenta, która była organizowana tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, kiedy prezydent pojechał do Kijowa. Zaś jeśli chodzi o samą aktywność, pan prezydent w agendzie swoich wyjazdów zawsze podnosi wątek gospodarczy i to jest bardzo ważne, żeby z tym przekazem na temat propozycji polskich przedsiębiorców iść do miejsc, w których prezydent przebywa. Ostatnio na przykład wizyta pana prezydenta w Afryce, w Kenii, Ruandzie i Tanzanii, w dwóch pierwszych krajach bardzo dobre spotkania i bardzo dobre rozmowy na tematy ekonomiczne, ale też spotkanie przedsiębiorców polskich i ruandyjskich i rozmowa na temat perspektyw współpracy przy zaangażowaniu przedstawicieli PAIH-u. Takowe wydarzenia się odbywały. Także ten wątek gospodarczy jest istotny. zdrowotny, podnoszony przez prezydenta zawsze i także przekazywany później także do agendy rządowej. Zresztą zwyczajowo w każdym wyjeździe prezydenckim uczestniczy też przedstawiciel rządu w randze ministra bądź wiceministra. Do tej agendy, tak jak dzisiejsze spotkanie pana prezydenta i wizyta w Słowenii, pan prezydent na pewno dokłada i będzie dokładał ten swój przekaz na temat 3% PKB na obronność i to jest taki wyznacznik w rozmowach międzynarodowych, które pan prezydent będzie prowadził. Pan prezydent bardzo mocno promuje też ideę Trójmorza. To jest ta idea zapoczątkowana kiedyś przez prezydenta Dudę i panią prezydent Chorwacji. To jest niesformalizowana struktura. Spotkania odbywają się cykliczne w różnych formatach. Także w tym samorządowym, na przykład samorządowy Kongres Trójmorza już wrósł na dobre w województwo lubelskie i przez pana marszałka Jarosława Stawiarskiego, zresztą przewodniczącego Prezydenckiej Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego, jest przygotowywany i realizowany. No i oczywiście tematy bilateralne, które są podnoszone w zależności od tego, w które miejsce pan prezydent wyjeżdża, gdzie udaje się z podróżą zagraniczną. Na pewno teraz podczas pobytu w Słowenii podnoszony jest temat bałkański i tych niepokojów, które na Bałkanach występują, także akcesji kolejnych krajów do Unii Europejskiej. To są te tematy, które przez pana prezydenta są podnoszone. No i poruszanie i przedstawianie polskiego spojrzenia na toczącą się wojnę na Ukrainie, czyli niejako odkłamywanie tego, co jest suflowane przez stronę rosyjską. To jest bardzo ważny przekaz, który jest podnoszony podczas wizyt afrykańskich pana prezydenta. Tak było teraz podczas ostatniej wizyty w krajach trzech, które wspomniałem. Tam bardzo aktywni są Rosjanie. Bardzo aktywna jest też strona chińska, która tam się pojawia. I polityka rosyjska, dyplomacja rosyjska przedstawia swoją narrację. Dlatego potrzeba mocnego głosu mówiącego o tym, jaka jest prawda. I myślę, że ważne jest też to, że pan prezydent może mówić o tych kwestiach zupełnie spokojnie w Afryce, dlatego że my nie mamy za sobą przeszłości kolonialnej. To prezydent też podkreśla i to sobie bardzo w tych rozmowach przedstawiciele tych krajów cenią.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Halo. Halo, niestety radio jest niewyłączone, a w takiej sytuacji nie da się porozumieć. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dzień dobry, telefon z Bielska-Białej, mówi Sławomir.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Ja mam pytanie do pana ministra. Otóż pan prezydent kilkakrotnie mawiał, że on nie pozwoli na to, aby w Polsce ktokolwiek był niewolony lub zniewolony. Tymczasem w Polsce od wielu lat funkcjonuje taka ustawa, która się nazywa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. I w tej ustawie na podstawie decyzji urzędnika, dokładnie jest to starosta, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. I tutaj nie chodzi o pozbawienie tylko statusu bezrobotnego, tylko tutaj chodzi o pozbawienie statusu osoby mającej ubezpieczenie zdrowotne. I ludzi się pozbawia dostępu do służby zdrowia, pogarsza się ich stan zdrowotny, a tylko to w wyniku podpięcia dwóch praw pod jedną decyzję. Jak długo pan prezydent będzie coś takiego tolerował? Gdy rządził PiS, liczyliśmy, że to zostanie zmienione, że ta ustawa niewoląca ludzi pójdzie wreszcie do kosza. Niestety końcówka rządów PiS-u zakończyła się tym, że partia zabrała pieniądze z Funduszu Pracy i rozdała się swojego żelaznego elektoratu jako łapówkę przedwyborczą.
Bo no prosiłbym, żeby pracy... język był na poziomie właściwym, dobrze? Bo no, oskarżenia, ale... które padają odnośnie łapówki, to chciałbym, żebyśmy w takim duchu i w takim stylu nie rozmawiali na antenie katolickiego radia.
Jest to przenośnia artystyczna, tak bym powiedział.
No to już znamy tych artystów, którzy potrafią rzeczywiście katować świętego Jana Pawła II i mówić, że to jest wyraz formy artystycznej. Za taki wyraz bardzo serdecznie dziękuję. Panie ministrze, czy coś w tym temacie?
No, ja szczerze mówiąc nie bardzo znam ten wątek, ale gdyby pan był uprzejmy skontaktować się i skierować do mnie korespondencję w tej sprawie, to być może, że trzeba jakieś działania w tym obszarze podjąć. Ja nie znam tego problemu. temu i ze zdziwieniem słucham, dlatego że jak rozumiem pana wypowiedź, to gdzieś ten temat w przekazach się pojawiał i był podnoszony, ale ja go nie znam. Nie bardzo wiem, o co chodzi, więc jeśli pan jest zainteresowany, bardzo proszę na mój adres mailowy, który jest bardzo prosty, podobnie jak adres mailowy każdego pracownika Kancelarii Pana Prezydenta, piotr.cwik, czyli bez polskiego znaku, @prezydent.pl. Jeśli pan opisze tą sytuację i ją przedstawi, to być może, że trzeba będzie jakieś działania podjąć, bo nie wiem, być może, że godzina jest już też taka, że te styki u mnie nie do końca funkcjonują, ale nie zrozumiałem do końca, szczerze mówiąc, więc zachęcam do takiej korespondencji, jeśli jest potrzeba, proszę o tym napisać. Zapewniam, że na pewno dostanie pan w tej sprawie wykładnię.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, kogo witamy?
Krzysztof z Gliwic.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Mam pytanie tutaj do pana ministra, bo tak, mamy oczywiście tutaj spór bardzo gorący rolników, którzy no, będą blokować, bo są zmuszeni taką sytuacją do blokady niestety no, naszych dróg. I się chciałem zapytać, czy pan prezydent że tak powiem, włącza, może się ma zamiar włączyć jako taki ale mediator, tak? Bo jak na przykład są spory między związkami zawodowymi a pracodawcą, tam jest taka powoływana rola mediatora. I czy pan prezydent chce się włączyć, może się już włączył i oczywiście w gestii swoich uprawnień, bo de facto tu jest to jest de facto sprawa rządu, pana premiera. I czy ewentualnie na szczeblu dyplomatycznym, tu mamy jakby dwa bieguny, tak? Ukraina, przedstawiciel, prezydent Ukrainy i Komisja Europejska. No, chciałem się zapytać tak o tą taką nieciekawą sytuację, która jest.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie ministrze.
Już odpowiadam. Pan prezydent niejako stał się stroną tego sporu poprzez to, że spotkał się z rolnikami Solidarności Indywidualnej kilka tygodni temu i powiedział wyraźnie, rolnicy mają rację. Jestem w tej sprawie po stronie rolników. Nawet powiedział, że oczekiwałby od rządu zdecydowanych działań, aby ten temat rozwiązać. Rzeczywiście jest to zadanie, które stoi przed rządem. I tak jak powiedziałem, recepta na rozwiązanie tego problemu jest taka. Rząd w sposób zdecydowany powinien domagać się, aby Komisja Europejska, Parlament Europejski podjął stosowne rozwiązania, które po pierwsze wycofają się z tych zapisów związanych z Zielonym Ładem w obszarze rolnictwa, a po drugie spowodują takie rozwiązania, które ochronią polski rynek przed napływem taniej żywności z Ukrainy. Oczywiście, jeśli ten konflikt i ten spór będzie się przeciągał, to być może, że do takiego dodatkowego spotkania i rozmowy dojdzie. Natomiast no, teraz widzimy, że próbuje podejmować swoje działania pan premier, bo odbył się okrągły stół z rolnikami. Próbował też chyba pan marszałek Sejmu, bo spotkał się z rolnikami, mówiąc, że działania w tej sprawie podejmie. Wczoraj spotkał się minister Siekierski w Jasionce z rolnikami i powiedział, że oczywiście przedstawi panu premierowi te postulaty, które zostały złożone, tylko że one nie posuwają, te kolejne wydarzenia i deklaracje nie posuwają całej sprawy do przodu. Dlatego, że premier już dokładnie wie, z jakimi postulatami rolnicy wychodzą i protestują, bo przecież robią to nie pierwszy dzień. Dlatego też no, prezydent oczekuje od rządu odpowiedzialnej postawy, która w sposób skuteczny, skoro pan premier, jak to ojciec przedtem przywołał, mówił o tym, że będzie skuteczny w relacjach z Unią Europejską, to jest doskonałe pole do działania dla pana premiera, aby wnieść na agendę Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego temat rolnictwa i jego przyszłości w Polsce i w Europie.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Tak.
Słuchamy, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Z tej strony Lucyna.
Bardzo proszę, pani Lucyno.
No, chciałam powiedzieć tak trochę, że jestem zaszokowana właśnie tym rządem, jaki teraz jest. Jestem naprawdę, zastanawiam się, że premier te słowa, co on powiedział lat ileś tam temu, że Polska to nienormalność i że do tego stopnia dochodzi to wszystko. Zwykły Polak to był za to był ukarany. a on doszedł jeszcze do władzy, że tak się poszerzyła ta opcja taka komunistyczna, trzeba to nazwać. Mój tato był w wojsku, służył w drugiej armii Wojska Polskiego, doszedł do samego Berlina. Nie miał za to nic, bo nie podpisał lojalki, jak to mówią. Nie zgodził się na to, choć był naciągany, namawiany jak tylko. Nie zgodził się nigdy na to. Było ciężko ze wszystkim. Nie otrzymał od władzy, od rządu nigdy złotówki. Brali te dodatki takie kombatanckie. Ci, co na wojnie byli, a ojciec nie brał, bo nie podpisał się. Nie zgodził się. Obiecane miał pracę, wszystko. Tylko nie chciał na to się pójść. A o takich się natworzyło i taki rząd. Przecież nie polski człowiek, nie polski, nie pracuje.
Jak pani na imię? Jak pani na imię?
Narodu.
Jak pani na imię?
Lucyna.
Dziękuję pani Lucyna. Pozdrawiam serdecznie, panie ministrze. Myślę, że warty do podjęcia jest wątek polityki historycznej, także prowadzonej przez pana prezydenta, w tym również i bardzo mocne zaangażowanie, jeżeli chodzi o środowiska kombatanckie.
Tak, ale też nawiązałbym do słów, które dzisiaj ojciec Tadeusz wypowiedział w kontekście uroczystości, które miały miejsce w Toruniu i tuż przed Narodowym Dniem Pamięci o Polakach radujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ojciec Tadeusz przywołał słowa, że zachowali się jak trzeba i chwała tym, którzy zachowali się jak trzeba, także w tej wypowiedzi, którą przed chwilą słyszeliśmy ze strony słuchaczki. Zaś jeśli chodzi o politykę historyczną, no, myślę, że prezydent jest tu bardzo jednoznaczny. Poprzez swoje kolejne kadencje bardzo mocno eksponuje wszystkie święta narodowe, te rocznicowe, które są obchodzone po to, aby uświadomić nam, jak wielkim darem jest dar wolności, w którym żyjemy. Przecież święto odzyskania niepodległości każdorazowo uzmysławia nam, że był taki czas w Polsce, kiedy i to długi czas, kiedy nie mogliśmy się do tego, że jesteśmy Polakami, przyznawać w czasie zaborów. Potem mieliśmy trudny okres I i II wojny światowej, krótki okres niepodległości, a potem to zniewolenie, które z Moskwy zostało utrzymywane przez kolejne lata. Więc ten wymiar na pewno. Jednocześnie pan prezydent bardzo często uczestniczy w wydarzeniach rocznicowych organizowanych w różnych miejscach w Polsce. Przy okazji swoich wizyt, których odbył bardzo wiele, prawie wszystkie powiaty odwiedził jako urzędujący prezydent bądź kandydat na prezydenta. Akurat w kancelarii odpowiadam też za wizyty krajowe pana prezydenta, więc dość dokładnie jestem zaznajomiony z tą mapą, którą pan prezydent realizował. Zostało nam jeszcze tylko kilka powiatów i zawsze wtedy, kiedy pan prezydent jest w jakimś miejscu, gdzie jest miejsce upamiętnienia, do którego trzeba należy podejść, upamiętnić, złożyć wieniec, powiedzieć o tym mieszkańcom, że to dla niego jest ważne, to właśnie robi. W swoich wystąpieniach porusza też mocno kwestie związane z polityką historyczną i na pewno źle się dzieje teraz, jeśli słyszymy, że obecna koalicja rządząca mówi o tym, że trzeba ograniczać, już zostały ograniczone działania IPN-u, bo budżet IPN-u został obcięty, ale też no, dzisiaj się pojawiła wypowiedź jednego z wiceministrów, który mówi, że jest już plan na likwidację IPN-u, tak? Tej organizacji, która, tej instytucji, tego podmiotu, który w Polsce odpowiada za politykę historyczną, o przywracanie pamięci także o tych, którzy są zapomniani. Więc to na pewno wzbudza niepokój w wielu sercach i wzbudza też niepokój u pana prezydenta.
Niestety pewien problem techniczny z telefonem. Odbierzmy kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Dariusz ze Świętokrzyskiego.
Bardzo proszę, panie Dariuszu.
No ja chciałem się tutaj też wypowiedzieć, bo o to chodzi, że no, my z tej Unii nic nie mamy. No, praktycznie jako taki szary człowiek, no co ja mogę wyjechać tylko za granicę i bez, że mnie nie będą kontrolować. Tylko nakazy, zakazy z Unii, nie wolno mi będzie palić tym, tamtym i owantym, jak to się mówi tak w skrócie i trochę nie bardzo, że mówię tak skrótowo, ale w tej chwili to moim zdaniem tylko się postawić w Unii. Albo wychodzimy z Unii i dziękuję bardzo, jak to się mówi, A jeżeli nie, no to i rolnicy powinni w ten sposób też tak samo podejść, bo ja też mam ziemię i też powinienem, ja nic z tej Unii nie mam, tylko po prostu zakazy. Jeżeli ktoś powie, że rolnik jest bogaty, guzik, prawda, że jest bogaty, bo wszystko jest na kredyt, czym człowiek spłaci to wszystko? Dziękuję bardzo, bo jestem zdenerwowany. I...
Rozumiemy, panie Dariuszu. Pozdrawiamy serdecznie, panie ministrze.
Panie Dariuszu, broń Boże, nikt tak nie mówi. Oczywiście rolnik wykonuje bardzo ciężką pracę i ja osobiście mam wielki szacunek dla tych, którzy pracują na roli w pełną świadomość tego, że podobnie jak pewnie wielu naszych rodaków, że bez was my nie mielibyśmy co jeść, nie mielibyśmy czego położyć na stole. Zaś na pana pytanie, po co jesteśmy w Unii Europejskiej, ja odpowiem tak. Jaką mamy alternatywę na dzisiaj jako kraj, który chce zachować swoją suwerenność, niepodległość i chcielibyśmy, żeby Unia Europejska tak budowała swoją przyszłość, żeby była zbudowana z Europy ojczyzn. Ja już to powiedziałem. Ale nie mamy alternatywy dla naszej obecności w Unii Europejskiej, także w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jeśli chcemy być postrzegani jako część świata zachodniego, od niego, to gwarancją naszego bezpieczeństwa jest przede wszystkim obecność w Pakcie Północnoatlantyckim, ale także obecność w Unii Europejskiej. Oczywiście można by tu bardziej szczegółowo zagłębiać się w kwestie związane z pieniędzmi z Unii, które płyną do Polski. Oczywiście nie płyną bezskładkowo, bo każdy kraj na te wydatki, które są następnie ponoszone, się składa, ale jednak no, jest to dla nas jakaś perspektywa obecności po tej stronie, która może cieszyć się wolnością.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Sabina z diecezji płockiej. Ja chciałam zapytać pana ministra, czym kierował się pan prezydent, kiedy zawetował uchwałę, czy projekt uchwały dotyczyła wtedy demoralizacji dzieci i młodzieży. Przeciw demoralizacji dzieci i młodzieży. To było przez ówczesnego pana ministra Czarnka, ówczesnego propozycja. Dziękuję serdecznie, z panem Bogiem.
Dziękuję pani Sabino, pozdrawiam. Bardzo proszę, panie ministrze.
Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem,
tak o zwany Lex Czarnek, tak zwany, tak.
Zapisy ustawy Lex Czarnek były dość, tak nazywanej Lex Czarnek, były dość łatwe do odwrócenia w drugą stronę. Prezydent przyjął jeden wyznacznik. To rodzice decydują o tym, jak mają być wychowywane ich dzieci i to rodzice decydują o tym, czy ktoś może mieć wstęp na teren szkoły, czy nie. Jeśli zostałyby wprowadzone ograniczenia zapisane w tej ustawie, bardzo łatwo można by było odwrócić to działanie o 180 stopni, tak jak mogłaby to zrobić obecna koalicja rządząca. Prezydent mówił, rodzice mają głos, rodzice decydują.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, słucham.
To
tak.
My słuchamy, jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Torunia się kłania. Ja byłam na placu Świętego Piotra w Rzymie w tym dniu, jak papież do zebranych Polaków w czasie mszy świętej odpowiedział na to, co wszyscy mieliśmy wtedy w sercach, czy iść do Unii, czy nie iść. I Jan Paweł II powiedział, idźcie, ale pamiętajcie, żebyście tam weszli na tych samych zasadach, jak inne narody, jak inne kraje. No mam, przypuszczam, że już wtedy w swoim proroczym widzeniu wiedział, że będzie nam tam niełatwo, prawda, w tej Unii. Pamiętam, że tak śledziłam tą niesprawiedliwość traktowania Polaków od samego początku, jak rolnicy byli bardzo słabo dotowani w porównaniu z innymi rolnikami z innych krajów. Natomiast teraz, jak usłyszałam, jaki sposób pieniądze, które Bruksela rozdała na innym państwom na pomoc w sprawie właśnie pomocy Ukrainie, ostatnio, to w ostatnich dniach się tak gruchnęło po świecie, że my dostaliśmy tak strasznie mało w porównaniu z innymi. Tam Niemcy dostali coś koło 50% tej wielkiej kwoty.
A to mówimy nie o pomocy Ukrainie, tylko mówimy o sprawie dotyczącej amunicji i uzbrojenia. Dziękuję pani Mario, bo to jest ta kwestia, panie ministrze,
tak,
bardzo
tak,
proszę.
To rzeczywiście chyba o tą kwestię chodzi, tego podziału 500 milionów euro na produkcję amunicji w krajach, poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Rzeczywiście Polska tu została potraktowana po macoszemu. Strona rządowa tłumaczy się, że wnioski, które zostały złożone, były niekompletne. Ja nie umiem tego ocenić, bo nie wiem, jak te wnioski wyglądały. Natomiast uważam, że każda procedura ma to do siebie, że ma też procedurę odwoławczą, więc jakkolwiek nie patrzeć by na to, co w tych wnioskach się znalazło, to dobrze by było, żeby strona rządowa teraz spróbowała procedury odwoławczej, żeby nie było tak, że my dostaniemy 0,5% bodaj z całej tej kwoty, która została podzielona. Zaś w pierwszym wątku, nie pamiętam szczerze mówiąc, o czym pani mówiła na początku wypowiedzi, umknęło mi to.
Odniesienia do równych praw, co do wejścia kraju do Unii.
No, obecność w Unii nie polega na tym, że będziemy się dobrze czuli, jak będą nas poklepywać po plecach i mówić, jesteście tacy fajni. Obecność w Unii to jest gra interesów. Każdy z krajów obecnych w Unii poprzez swoich przedstawicieli, poprzez swoich najważniejszych polityków, prezydentów, premierów, europarlamentarzystów, którzy tam pracują, ministrów, którzy wyjeżdżają na spotkania branżowe w ramach spotkań ministrów, musi twardo stawiać polską rację stanu, podobnie jak stawiają ją politycy z innych krajów. Wtedy będziemy postrzegani jako mocny kraj w Unii Europejskiej, kiedy będziemy mieli swoje zdanie, a nie wtedy, kiedy będziemy wpadali w samozadowolenie, że inni mówią, jesteście tacy fajni, rzeczywiście z wami się fajnie współpracuje, tylko że poza tym, że usłyszymy, że jesteśmy fajni, to nic z tego nie będziemy mieć.
A do tego przed nami wybory do Europarlamentu. Patrzymy także na inne kraje Unii Europejskiej, gdzie nastąpiły zmiany nastrojów i konkretnej władzy. Stąd i również poprzez ten akt demokratyczny możemy, panie ministrze, doprowadzić także do zmiany udziału krajów członkowskich w Unii Europejskiej i polityki przez nią realizowanej.
No, to jest ten mandat, który mamy jako wyborcy i do tego zachęcam, żeby z niego korzystać i aktywizować środowiska, w których państwo żyjecie, do tego, aby pójść do kolejnych wyborów i tych samorządowych, które są przed nami, bo one też będą ważne, bo będą budować tą Polskę lokalną, te nasze małe ojczyzny lokalne, ale także do Europarlamentu. One naprawdę będą ważne, także w kontekście tych decyzji światopoglądowych, które mogą przez kolejne lata zapadać, jeśli ta większość w Europarlamencie zostanie utrzymana.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam w pierwszej kolejności, ale nie wiem, czy się zmieszczę, odnośnie uniewinnienia przez pana prezydenta panów posłów Kamińskiego i Wąsika. Tutaj wymawia się polskiemu społeczeństwu, między innymi pan Andrzej Zoll to robi, że musi być wyrok prawomocny, a to nie były wyroki prawomocne, wobec tego uniewinnienie przez pana prezydenta nie jest ważne. Kiedyś w TVP Info, zanim zostało zagrabione, analizowano właśnie zapis konstytucyjny i że było napisane, jest napisane wyrok. Nie jest właśnie, nie ma informacji, że prawomocny czy nieprawomocny, tylko wyrok, więc może być i prawomocny, i może być nieprawomocny i to jest ważne. Więc wszelkie wymysły pana Zolla i innych i dopisywanie słów, których po prostu nie ma w zapisie, po prostu są nieważne, a ważny jest konkretny zapis i nieważne również jest powołanie pani Pawłowskiej na posłankę. Więc to uniewinnienie przez pana prezydenta absolutnie jest ważne.
Dziękuję, pani Jolanto, pozdrawiam.
Dziękuję,
Kraków.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Myślę, że pan pan minister też Kraków pozdrawia.
Też pozdrawiam, zwłaszcza, że jestem spod Krakowa, więc jak najbardziej. No ja się z panią całkowicie zgadzam, jako nieprawnik, ale ten, który potrafi przepisy czytać. Konstytucja mówi wyraźnie o tym, że prezydent ma prawo do tego, żeby ułaskawić i nie ma tam żadnych dodatkowych obwarowań, które się pojawiają. Mało tego, podręczniki, które są wykładnią konstytucji, po tym ułaskawieniu w 2015 roku jakiś czas zaczęły zmieniać swoje zapisy i rzeczywiście dodawać ten kazus, który mówi o tym, że skazanie musi być prawomocne. Wcześniej tego podręczniki konstytucjonalistów nie zawierały. Także oczywiście ja się z panią całkowicie zgadzam jako nieprawnik, że tak rzeczywiście jest. Pan prezydent cały czas podtrzymuje to swoje stanowisko, że ułaskawienie z 2015 roku było skuteczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra, witam pana ministra, Marcin z Morąga. Panie ministrze, ja tak poruszę taki temat bardzo ważny. On tak w sumie, bardzo dużo ludzi go porusza, o tym się rozmawia. Widać, że tak nurtuje ludzkie serca. W sumie moje tak samo, bo to dotyka głowy naszego państwa. Wielokrotnie przez nas wybraną osobę. Także
czyli już do rzeczy, panie Marcinie, bo tak, na zegar spoglądam i niewiele czasu nam pozostało.
Dobrze, okej. Okay. Panie ministrze, jak w ogóle można zrozumieć zapalanie świec chanukowych przez naszego prezydenta, jeżeli jest katolikiem i chrześcijaninem? Tego po prostu no, nikt nie potrafi zrozumieć. Co to jest za nowa polityka? Względem czego, względem kogo, jak to pogodzić? To na te pytania nie ma odpowiedzi, ale ja muszę to zadać.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam panie Marcinie.
Oczywiście ma pan prawo do takiego stanowiska, natomiast pan prezydent szanuje to, co nazywa się dialogiem międzyreligijnym i taki jest wydźwięk obecności pana prezydenta na tym wydarzeniu, które miało miejsce w Sejmie ostatnio. Zresztą ono też było podkreśleniem jakby przeciwstawieniu się tego, co wcześniej się wydarzyło z uruchomieniem gaśnicy przez jednego z posłów. No, można mieć na temat zapalenia świecy chanukowej zdanie takie bądź inne, natomiast nie można w taki sposób się zachowywać. Każdą formę agresji prezydent potępia, stąd obecność pana prezydenta w Sejmie podczas tego wydarzenia.
Dziękuję ślicznie, panie ministrze. Zostało nam 7 minut do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Wątków i spraw bardzo wiele. Pokuśmy się o krótkie słowo podsumowania, z czym zostajemy, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja.
No, zostawiamy z tym pierwszym przekazem, z którym starałem się dotrzeć i informacją o tym, czym jest Narodowa Rada Rozwoju działająca przy prezydencie, kogo i po co zrzesza i nad czym tak naprawdę pracuje. Uważam, że mało informacji w przestrzeni medialnej na ten temat jest, a ogromna praca zaplecza eksperckiego pana prezydenta, która przez kolejne lata poprzedniej i obecnej kadencji jest wykonywana. W obszarze polityki międzynarodowej realizacja zadań pana prezydenta, padało o tą kwestię tutaj wiele pytań i starałem się odpowiedzieć według mojej najlepszej wiedzy, jak te działania pana prezydenta wyglądają, jak mam okazję obserwować od 3,5 roku, czyli przez ten czas, kiedy pracuję w kancelarii pana prezydenta, te działania podejmowane w polskim interesie, zarówno w krajach europejskich, jak i w krajach na całym świecie, gdzie pan prezydent jadąc, nie powiedziałem o jeszcze jednym ważnym wątku w wyjazdach zagranicznych pana prezydenta i jeśli słuchają nas Polacy za granicą, jeśli nas słucha Polonia, to mogła się tym poczuć dotknięta. Oczywiście każdy wyjazd zagraniczny pana prezydenta to jest także spotkanie z Polonią. Jeśli tylko Polonia w danym kraju funkcjonuje, takie spotkania się odbywają i to jest też ten wyraz docenienia Polaków, którzy za granicą funkcjonują w różnych sytuacjach i różnie te losy czasem naszych rodaków rzucają, ale radzą sobie w wielu miejscach, zajmują czasem bardzo ważne stanowiska, prowadzą działalność biznesową, pracują w wielu różnych sektorach. Pan prezydent z tymi osobami się spotyka i także stosuje bardzo często, korzysta z tej możliwości odznaczenia osób, które zaangażowane są w działania Polonii w wielu krajach na świecie. W kwestiach krajowych bieżąca polityka i kwestie, które państwo poruszali dotyczące protestu rolników, starałem się tutaj odpowiedzieć według mojej też najlepszej wiedzy na temat tego, jak pan prezydent na te kwestie patrzy i na kwestie w ogóle światopoglądowe i spojrzenia na Unię Europejską. Natomiast jeśli ojciec pozwoli, to ja nie poruszyłem w tej części tematu dotyczącego konkursów pani prezydentowej. Powiem dwa zdania, dobrze? Pani prezydentowa w obszarach, które realizuje, zachęca do udziału w konkursach, które są organizowane. Do końca marca trwa nabór już do czwartej edycji konkursu kół gospodyń wiejskich. Zachęcam wszystkie panie, które są w tych kołach zrzeszone. Proszę wejść na stronę prezydent.pl. Jest zakładka małżonka prezydenta. Jest tam stosowny kwestionariusz do wypełnienia i przygotowania. Zachęcam do tego, żeby zgłosić się do tego konkursu. W tym roku tematem przewodnim są zwyczaje i tradycje wielkanocne, więc bardzo aktualny temat, bo zbliża się Wielkanoc. Pani prezydentowa organizuje także konkurs Razem dla Seniorów. I tutaj prośba do wszystkich państwa, którzy działacie na rzecz seniorów, sami jesteście seniorami. Ten konkurs ma bardzo szeroką formułę. Seniorzy seniorom, czyli jedni dla drugich. Młodzi seniorom, bardzo mocny wymiar edukacyjny. Młodych ludzi, którzy pomagają ludziom starszych. I tak zwana kategoria open dla seniorów. Ponadto, ponieważ czas już nas goni, wspomnę tylko, że pani prezydentowa w ramach tych swoich aktywności organizuje też konkurs Młody Promotor Polski dla młodych Polaków, którzy w świecie promują Polskę w obszarze kultury, nauki i sportu. Pani prezydentowa patronuje także konkursowi dla dobra wspólnego wspólnie z panem prezydentem. Jest też konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom, którego finał zawsze odbywa się w Pałacu Prezydenckim i jest organizowany wspólnie z Niezależnym Samorządem Związkiem Zawodowym Solidarności. Przepraszam, już tak bardzo krótko, ale chciałbym, żeby te treści także wybrzmiały, bo ja za nie odpowiadam i staram się wszędzie o tym opowiadać, zachęcając do udziału w tych przedsięwzięciach.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przekazujemy także serdeczne pozdrowienia panu prezydentowi. Kończymy rozmowy niedokończone. Przestrzeń i narzędzia działalności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem rozmów niedokończonych był pan minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękuję wszystkim państwu słuchaczom i ojcu za tą dzisiejszą audycję i spotkanie, za wszystkie zadane pytania. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Odwzajemnie te pozdrowienia od państwa przekażę panu prezydentowi i proszę pozwolić, że na koniec, ponieważ zbliża się ten czas Wielkanoc, już teraz przekażę państwu na te święta wielkanocne optymizmu i nadziei. Chrystus zwyciężył.
Bóg zapłaci. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.